Para Radio. Poznajemy nieznane. Serdecznie zapraszam, Arek Patenek.
Para Radio. Poznajemy nieznane. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, których niestety opuściłem na dłuższy okres. No ale niestety wiadomo, życie toczy się różnymi ścieżkami i czasami trzeba zrobić sobie przerwę w tym, co lubimy robić. Ja taką przerwę musiałem sobie zrobić. Też nie było czasem jak nagrać tej audycji, ale dzisiaj wracam z audycją, wydaje mi się, bardzo ciekawą i z taką, której jeszcze w Pararadio nie było, ani w Radiu Paranormalium. Dzisiejszym gościem będzie osoba niezwykła. To jest osoba, która wykopała swój własny grób i spędziła w nim noc. To jest osoba, która rozwiązywała kryminalną zagadkę z zagrobu niczym w serialu z Archiwum Mix. Moim gościem jest Przemek Kosakowski. Witaj, Przemku.
Dobry wieczór, witam Cię i witam wszystkich słuchaczy Pararadia.
Przemek, czyli dziennikarz, dokumentalista, podróżnik, artysta. Przemku, która z tych, które z tych rzeczowników bardziej do Ciebie pasuje ostatnio?
A ja ostatnio zauważyłem, że zaczynam mieć coś w rodzaju jakiejś multiplikacji jaźni i naprawdę nie wiem już, co bardziej do mnie pasuje, bo w tej chwili mam trochę wolnego czasu i wróciłem do malowania, ale wiem, że to jest tylko taki moment i być może w najbliższym czasie znowu rzuci mnie gdzieś w jakiś daleki zakątek świata i znowu będę robił zupełnie inne rzeczy. Jest coś takiego, że już od dłuższego czasu w życiu nie jestem do końca pewien tak naprawdę, kim ja jestem. Także żyję w takim rozkroku, bo to niby jestem kimś w rodzaju dziennikarza, a jednocześnie cały czas tam staram się coś tworzyć. Ostatnio jeszcze jakaś moja tam aktywność literacka do tego doszła, tak że no, dzisiaj, biorąc pod uwagę charakter naszej rozmowy, to chyba występuję w charakterze dziennikarza i może niech to w ten sposób zostanie, przynajmniej na dzisiejszy wieczór.
Możesz występować w jakimkolwiek charakterze, jesteś w niezależnej tutaj audycji, także możemy mówić o wszystkim, co Ci się spodoba. Słuchaj, ja tak zerknąłem na Twojego bloga na portalu Na Temat, no i tam piszesz, tak, że parałeś się wieloma rzeczami, ale niektóre z Twoich umiejętności są wstydliwe, nielegalne, a niektóre zbyt nudne i pozbawione wdzięku. Co miałeś na myśli, mówiąc, że coś jest nielegalne, a co umiesz?
No więc jeżeli coś jest nielegalne, to nie jesteśmy tak bardzo skłonni do tego, żeby mówić o tym publicznie. No po prostu ja bardziej pisząc to była taka, chyba użyłem tego jako pewnego rodzaju chwytu retorycznego, bo tak naprawdę chciałem przez to powiedzieć, że naprawdę zajmowałem się w życiu już tyloma rzeczami, że naprawdę co do których już naprawdę zaczynam mieć powoli wątpliwość, czy wydarzyły się naprawdę, czy gdzieś tam mi się wyimaginowały. No naprawdę ostatnio starałem się zliczyć mniej więcej w charakterze, w jakich zawodach występowałem do tej pory, ale gdzieś przy dziesiątce chyba już straciłem rachubę i machnąłem na to wszystko ręką. Także nie wiem, wspomniałeś już o tym, o mojej działalności artystycznej i rzeczywiście przez dłuższy czas tam uważałem się za malarza, zajmowałem się też fotografią, rysunkiem. W tej chwili właśnie piszę coś na temat, ale zanim to się stało, no to nie wiem, byłem nauczycielem, pracowałem na budowie, pracowałem w bardzo różnych, dziwnych, egzotycznych miejscach. Najbardziej chyba dziwną rzeczą, jaką parałem się w życiu, to była praca, która polegała na tym, że tatuowałem świnie. No więc to naprawdę taki rozstrzał, trudno to ogarnąć, nawet mnie samemu.
No to możemy sobie uścisnąć dłonie przynajmniej dwa razy, bo zajmujemy się taką tematyką niezbyt popularną, a także ja również byłem nauczycielem przez półtora roku.
A, także... proszę bardzo.
No właśnie. Słuchaj, mam do Ciebie takie kolejne pytanie. Już tak wchodząc bardziej na temat, ten, który nas najbardziej interesuje. Skąd u Ciebie w ogóle wzięło się zainteresowanie tematyką, którą poruszasz w swoich programach, czyli tej medycyny naturalnej, niekonwencjonalnej? Czy spotkało Cię kiedyś przed programem coś niewyjaśnionego?
Nie, właśnie nie. Ja kiedy tak formułowałem taką pierwotną ideę programu, która była nieco inna od tego, co w tej chwili widzowie znają, to tak naprawdę występowałem z gruntu bardzo zatwardziałego sceptyka w gruncie rzeczy i w tym programie nie miałem jakiejś intencji, aby pokazywać, czy jest to prawda, czy nie, tylko bardziej chciałem przybliżyć ten świat, co do którego tylko jestem przekonany, że on już zanika, czyli ten świat ludowej medycyny. Bo tak naprawdę pierwotnie chodziło mi o ludową medycynę, o taką medycynę, która wynika z takiego transferu pokoleniowego, z ojca, z matki na córkę, z ojca na syna, czyli właśnie z nachorzy, szeptunki, zielarze, tego rodzaju medycyna, którą każdy z nas właśnie kojarzy z czymś, co już jest w takiej smudze cienia, na takim marginesie, który już powoli zanika. Potem okazało się, że tak naprawdę to, jak wyobrażałem sobie cykl, kiedy go wymyślałem, to tak naprawdę spotkałem to dopiero na Ukrainie, ponieważ w Polsce, no, jeżeli mam być szczery, to byłem trochę rozczarowany, ponieważ okazało się, że to nie jest w zaniku, to praktycznie już zaniknęło. Ja szukając na przykład w Polsce szeptunek, to zlokalizowałem ich około 6 czy 7 starszych kobiet. Jedna z nich, pani Paraskiewa, która zresztą zgodziła się na to, żeby wystąpić przed kamerami, ona zmarła parę miesięcy temu. I to są starsze kobiety, które już po prostu, no cóż, no to już jest pokolenie, które odchodzi. Młodzi nie są zupełnie tym zainteresowani. I raptem okazało się, że to jest po prostu, to już nawet nie jest margines, to jest jakaś po prostu ultra nisza. A to, co kiedyś było taką niekonwencjonalną medycyną, w tej chwili ewoluowało i stało się bioenergoterapią, w większości zdecydowaną. Także po prostu byłem tym trochę zdziwiony. Nie będę ukrywał też, że trochę rozczarowany, a właśnie to całe jakoś... Bo bioenergoterapia moim zdaniem jest rzeczą, która po pierwsze jest to ewolucja medycyny takiej naturalnej. Tak to w tej chwili wygląda, ale tak naprawdę w Polsce jest ona... są to metody, które przyszły z zachodu do nas. To był taki ten boom bioenergoterapii w latach 80. się zaczął, ubiegłego wieku. I tak naprawdę to nie jest, to jest coś, ja to traktuję jako coś, co zostało w jakimś sensie zaszczepione. Natomiast ta właśnie tradycja i ta ciągłość to jest coś, co odnalazłem potem na Ukrainie i co mnie też bardzo pokrzepiło, bo to jest tam o wiele bardziej żywe i o wiele bardziej wrośnięte w taką tkankę społeczną i o wiele bardziej, jakby to powiedzieć, w jakimś sensie aktualne, bo ludzie tam o wiele częściej z tego korzystają i jest to taką integralną częścią życia w wielu miejscach, bardzo, bardzo ważną.
A właśnie kiedy zainteresowałeś się tym, żeby taki materiał przygotować, to wyskoczyło jakoś niedawno, czy może kiedyś tam wcześniej?
To było coś takiego, że ja... Korzenie mojej rodziny są na wschodzie. Jak byłem małym dzieciakiem, bardzo często byłem tam w rodzinnej wsi, jeździłem i to było pod Białymstokiem i tam ja nigdy nie spotkałem nikogo takiego, nie spotkałem nigdy znachora, nie spotkałem nigdy szeptunki. Natomiast o nich się mówiło i to był rodzaj, nie wiem, jakiś taki baśni, które po prostu gdzieś tam dzieciak podłapuje i to we mnie, wydaje mi się, zostało. Natomiast... kiedy teraz zacząłem już jako dorosły człowiek jeździć na wschodnią ścianę, tak to ujmijmy, często bywałem w Lublinie, w okolicach Przemyśla i tam okazało się, że cały czas jest to może nie tyle żywe, ale wspomnienie o tych ludziach. I tak, o, to ja może powiem taką, powiem może pierwszy raz, z czyjego powodu powstał ten pomysł tego cyklu.
Jasne, otóż, bardzo się cieszymy.
Otóż pod Lublinem, w okolicach Lublina mieszka kobieta, ona jest dosyć znana. Jeżeli każdy, kto będzie chciał ją znaleźć, to w internecie niewątpliwie znajdzie opinię na jej temat. Ja nie chcę mówić jej, o jej personaliach, ponieważ sądzę, że ona by sobie tego nie życzyła. W każdym razie jest to kobieta, która jest po prostu taką typową, kanoniczną, można powiedzieć, znachorką. Jej specjalizacja to jest ortopedia. Ludzie tam przyjeżdżają, jeżeli coś im się naciągnie, jeżeli coś im się wywichnie, albo ze złamaniami. I ona to robi, to już jest pokoleniowe, bo ona nauczyła się tego od ojca. Jest to jakiś... To trudno traktować inaczej jak w charakterze daru, ponieważ oni są samoukami, a muszą mieć jakiś rodzaj talentu niezwykłego, nie wiem jak to nazwać, iskrą Bożą, bo ja o niej słyszałem niesamowite właśnie rzeczy. Opowiadali mi to znajomi, opowiadali mi to ludzie z rodziny, którzy też mieli z nią jakiś kontakt i kiedy w pewnej chwili przyszła taka propozycja, że tworzy się nowy kanał w telewizji i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli ja będę jeżeli ja bym się coś ciekawego, to może będzie coś z tego więcej. I zastanawiałem się, co właściwie można byłoby zaproponować ludziom, co z jednej strony byłoby coś takiego, było w tym coś bardzo polskiego, a z drugiej strony było czymś coś, o czym każdy tak naprawdę słyszał, ale nie każdy miał kontakt. I pamiętam, że nawet mieszkałem w Łodzi, wtedy jechałem do Łodzi z Warszawy i mnie to olśniło, bo przypomniała mi się historia o tej właśnie kobiecie. I uznałem, że to w ogóle kapitalny pomysł i okazało się, że jest to kapitalny pomysł, bo ja mam coś takiego, że bardzo często uważam, że mam jakieś fantastyczne pomysły, a potem okazuje się, że nic z tego nie ma i że one wcale takie fantastyczne nie są. A akurat tutaj miałem takiego, mówiąc kolokwialnie, strzała, że okazało się, że miałem rację, że to rzeczywiście jest dobry pomysł, że to jest rzeczywiście dobra idea, żeby zająć się takimi zjawiskami. I ja, kiedy jeździłem na samym początku, jeszcze przed realizacją tego programu, kiedy ja jeszcze nie byłem prowadzącym i nawet nie przyszło mi do głowy, że mógłbym być prowadzącym, byłem dokumentalistą, czyli człowiekiem, który jeździ po tych ludziach, namawia ich do tego, żeby wystąpili i żeby pokazali mniej więcej też, jak pracują, to pierwsze co, to pojechałem do tej kobiety pod Lublin. I byłem tam na podwórku i byłem olśniony tym, ponieważ tam na podwórku było jakieś 30 osób pod jej bramą, rząd samochodów, ludzi, żeby dostać się na listę, ponieważ ona wystawia listę i tam zdaje mi się, że się dobrze nie mylę, 50 osób dziennie przyjmuje. Dalej jest, lista ma tylko 50 numerów. Potem już nie, ponieważ ona nie daje rady, jest już starszą kobietą. Ludzie przyjeżdżają do niej w nocy, na przykład o 12, żeby znaleźć się w pierwszej dziesiątce. Czyli oni tam koczują. Czy zima, czy lato.
Niesamowite.
Tak, ja stałem na tym podwórku i rozmawiałem z tymi ludźmi i to było nieprawdopodobnie. Nikt... Nie słyszałem ani jednej wątpliwości, a widziałem takie sceny jak ludzie, którzy przynosili w nosidełkach swoje dzieci. Ludzie, którzy jechali do niej zaraz ze szpitala z gipsem. Bo no, to jest coś takiego, że ona ma taką renomę, że ludzie tak naprawdę będą ludzie, którzy do niej przyjeżdżają, tak naprawdę będą uspokojeni, jeżeli ona powie na przykład, że lekarz w szpitalu ich dobrze złożył. A niektórzy zamiast do szpitala jeżdżą do niej. Po prostu ona... Ja szukałem też, eksplorowałem internet, szukałem, nie spotkałem, co jest wyjątkiem, nigdy ani jednej złej opinii na jej temat. I ja koczowałem na tej podwórku parę godzin, w końcu udało mi się wedrzeć do niej i zapytałem, czy ona by chciała, a ona odmówiła, stanowczo odmówiła. I ja to rozumiem, ponieważ ta jej renoma bardzo drażni wiele osób w okolicy, a przede wszystkim lekarzy w pobliskiej miejscowości, którzy po prostu zdają sobie sprawę, że ludzie wolą jechać do niej, do tej kobiety, niż do nich. Ona zresztą, rozmawiałem z ludźmi, którzy mówili o tym, że bardzo często ona poprawia po nich, no więc to jest niewątpliwie też sytuacja taka, w której oni po prostu czują się urażeni. No i do tego jest to taki charakter typowej właśnie tradycyjnej medycyny, która polega na tym, że ludzie płacą, jakby to rozmawiałem z ludźmi na podwórku, tak jak mówię, i mówię, ile się płaci tej kobiecie. A oni mówią, wiesz, to jest coś takiego, że jeżeli nie masz pieniędzy, to ona i tak ci pomoże, ale jeżeli masz pieniądze, to mniej niż 50 zł to jest hamuwa, tak to ujęli. Tak to pamiętam, taki wielki gość mówi, to jest, wiesz, hamuwa, żeby dać mniej niż 5 dych. Więc ona przyjmuje te pieniądze, prawda? Podkreślam jeszcze raz, jeżeli ktoś nie będzie miał pieniędzy, ona tak czy inaczej pomoże. Ale ona bierze te pieniądze, nie ma tam mowy o jakimś fiskalizmie, o kasie, prawda, czy o paragonach. W związku z tym jej obawa i powód, dla którego ona odmówiła, miał dwa bieguny. Jeden to jest to, że ona się zasadniczo boi po prostu. Boi się, nie chce, żeby na jej temat było zbyt dużo rozgłosu. Ponieważ boi się z jednej strony właśnie tej stałej niechęci środowiska związanego z medycyną akademicką, a z drugiej strony no właśnie, jakby to powiedzieć, służb chyba podatkowych. Które wiadomo, że po prostu tylko czekają na ludzi i nie do końca zawsze patrzą na, jakby to powiedzieć, dobro publiczne, prawda? Jasne. Tylko musi się zgadzać w rubryczkach.
Oczywiście.
Ja to po prostu absolutnie zrozumiałem, w ogóle nie naciskałem na nią, dlatego też nie podaję w tej chwili personaliów, ponieważ mimo tego, że ona się nie zgodziła, to jest to taka osoba, która chyba z tego środowiska, no wielkie wrażenie na mnie wywarła. Skromnością swoją i właśnie tym, że rozmawiałem z jej pacjentami, bo to jest dla mnie najważniejsze. no, prawdę powiedziawszy, się regularnie spotykam z uzdrowicielami, co drugi mówi, że jest najlepszy na świecie, prawda? A dopóki ja nie porozmawiam z pacjentami tych ludzi, nie spojrzę im w oczy i nie wysłucham ich historii, to tak naprawdę no, to jest dla mnie, to są dla mnie trzy deklaracje, do których ja tak naprawdę nie przykładam wagi. Ja muszę spotkać człowieka, który powiedział tak, ten człowiek mnie uleczył. A na podwórku u tej kobiety, już któryś raz mam na końcu języka, żeby powiedzieć jej imię. Na podwórku tej kobiety takich świadectw znalazłem po prostu dziesiątki. I to było niesamowite, wzruszające i budujące, dlatego odpuściłem zupełnie, chociaż wiem, że kiedyś pojadę do niej i podziękuję, bo tak naprawdę to, że ja sobie teraz występuję w telewizji, jeżdżę po całym świecie, to tak naprawdę, jeżeli by być uczciwym, to jest to wszystko dzięki niej.
No właśnie,
a ona nie wie o tym.
No właśnie, co? Już zacząłeś troszeczkę mówić o tych mediach. Ja chciałem ciebie zapytać, jak trafiłeś w ogóle do telewizji? Czy tak brzydko mówiąc z ulicy, czy miałeś wcześniej jakieś do czynienia? Czy miałeś coś do czynienia z mediami?
Nie, ja nie miałem... Ja nie miałem absolutnie żadnego doświadczenia z mediami, dopóki nie trafiłem do TTV, a to było właśnie coś takiego, ja już to sygnalizowałem, że dostałem taką informację, że tworzy się nowy kanał i że będą zainteresowani taką, a nie inną ofertą tematyczną i że jeżeli ja zaproponuję im coś interesującego, no to właśnie coś z tego może być później. To było bardzo ogólne, prawda? Gwarancję, jaką ja miałem i co było moim przywilejem w tym momencie, to jest to, że to, co ja wymyślę, czyli projekty, które napiszę, zostaną dostarczone osobie, która o tym decyduje. Czyli one nie utkną gdzieś u jakiegoś asystenta, jakiejś sekretarki i po prostu znikną gdzieś w trybach tej całej maszyny, prawda, jakim jest po prostu duże przedsiębiorstwo o nazwie telewizja. Tylko że osoba, która rzeczywiście o tym decyduje, przejrzy te projekty. Ja złożyłem ich tam chyba 4, jeżeli dobrze pamiętam. Nie pytaj mnie o to, jakie były inne, bo już nie pamiętam. A bo rzeczywiście po prostu to pamiętam, że pomysł o znachorach był takim moim flagowym. On mi wpadł do głowy pierwszy i ja go najbardziej opisałem, najbardziej go dopieściłem. A reszta to tak po prostu tak się. To już był taki wysiłek. Można powiedzieć, że pomysł szóstego zmysłu, który wtedy nie nazywał się szósty zmysł, wpadł mi do głowy pod wpływem natchnienia, a cała reszta tych rzeczy to było takie dosyć wymęczone, i żeby po prostu jak najwięcej tego zrobić, prawda? Żeby wykorzystać szansę. Tak to wyglądało.
I ja tak powiem szczerze, że pierwszy sezon, jaki obejrzałem, to była Ukraina, i później cofnąłem się do tej Polski i. Moim zdaniem ten sezon Polska to było coś takiego na zasadzie kurs przygotowawczy. Ty chodziłeś z taką kamerką, jaką ja mam na przykład w domu, ze stojaczkiem takim małym. To od ciebie po prostu bił taki realizm i to, że to robiłeś spontanicznie, może nie spontanicznie zaplanowałeś, ale byłeś bardzo spontaniczny i robiłeś to tak na surowo, ale wyszło to bardzo fajnie, bo nie było w tym pierwszym sezonie widać aż tak wielkiej reżyserki, jak w innych programach tego typu. Czy według ciebie to też było coś takiego jak kurs przygotowawczy do sezonu drugiego?
Ja w ogóle, kiedy robiłem Polskę, w ogóle nie było mowy o tym, że będzie jakikolwiek sezon. Ja po prostu nawet o tym mi to do głowy by nie przyszło. Ja wtedy, po prostu ja tak, ja powiem szczerze, że ja nawet nie, gotowe odcinki nie wszystkie oglądałem, bo ja po prostu jeszcze wtedy byłem na takim etapie, wiesz, chyba każdy z nas zna to uczucie, że kiedy słyszy swój na przykład nagrany głos, to ma jakieś takie dziwne wrażenie, że to jest coś nie tak, takie coś, dziwne uczucie.
Ja po prostu... na przykład nienawidzę siebie słuchać.
Ja właśnie do tego zmierzam. Jak ja po prostu w tym pierwszym sezonie widziałem siebie, to po prostu robiło mi się słabo. Ja nie mogłem na siebie patrzeć w ogóle, ma jakaś masakra. I ja to, co robiłem, to wszystko to ja w ogóle nie tak naprawdę mówiąc, to nie mogę zrozumieć, jak ten pierwszy sezon powstał, bo tak naprawdę pierwszy sezon programu Kosakowski Szósty Zmysł zrobiłem tylko ja i Swietłana, czyli osoba, która w tej chwili jest producentem. A wtedy my, ja i ona byliśmy żółtodziobami, ja koleś zupełnie spoza mediów. Ona właściwie była do tej pory osobą, która pracowała za biurkiem w redakcji i po prostu pojechaliśmy na jakiś zupełnie szalony rajd po Polsce z dwoma kamerami, w tym jedną zupełnie amatorską, a drugim jakimś takim starym rzęchem z magazynów, które zaraz jak oddałem, jak skończyliśmy zdjęcie, to zezłomowali go, bo już się takich kamer nie używa. I tak naprawdę to my się po prostu uczyliśmy tego wszystkiego. Ja wiem, że ja myślę, że w tej twojej nieporadności też było to coś, że ludzie, bo wiem, że ci ludzie bardzo często są dosyć spięci w kontaktach z mediami, no ale jak zobaczyli gościa, który po prostu wchodzi, ustawia jakąś kamerkę i ona mu spada, poprawia, przerywa w pół zdania, bo mu się wydaje, że jednak źle tą kamerę ustawił. Ja tam robiłem kupę najdziwniejszych rzeczy, no z tego powodu właśnie, że nigdy nie miałem z tym nic wspólnego i to po prostu ja się uczyłem tak jakby, to było miał charakter wiwisekcji, ja się uczyłem po prostu w trakcie tego wszystkiego i nie było w tym żadnego wyrachowania, że jest to jakiś test, że drugi sezon już będzie fajnie, bo będzie z ekipą. W ogóle nie kalkulowaliśmy w ten sposób i naprawdę to potem było emitowane. Tak naprawdę nie wiedziałem, czy to była taka moja jednorazowa przygoda, czy będzie z tego coś więcej. Natomiast po prostu okazało się, że jest tym zainteresowanie i ten pomysł chwycił. Ludzie z niewyjaśnionych do dzisiaj dla mnie powodów zapowali do mnie jakąś sympatią. I po prostu raptem, zostałem wezwany do stacji i po prostu powiedziano, że czy byłbym zainteresowany zrobieniem drugiego sezonu, ale tym razem już tak naprawdę, a nie jako partyzan.
Tak, wracając właśnie do tego, to powiem ci, że moimi ulubionymi momentami w pierwszym sezonie było to, kiedy mówiłeś, pan poczeka, ja muszę zobaczyć, czy to wszystko dobrze widać. Taka szczerość, że naprawdę to były moje najlepsze ulubione momenty z sezonu pierwszego. I tak, zostając przy tym sezonie pierwszym, muszę powiedzieć, że wydawało mi się, że to jest taki troszeczkę miszmasz i że ciężko było znaleźć w Polsce ludzi, którzy się tym zajmują. I odniosłem takie troszeczkę wrażenie, że nie wszyscy ludzie, do których się tam udawałeś, posiadali jakby mówiąc te moce, czy jak to powiedziałeś, iskrę, bożą iskrę. Zgadzasz się z tym? Halo, Przemku?
Te problemy ze znajdywaniem ludzi i to, że nie zawsze to że czasem po prostu mamy bardzo duży problem z bohaterami z różnych powodów, właściwie utrzymuje się przez cały czas. W Polsce było to, że bardzo często zdarzały mi się sytuacje, że rozmawiałem z kimś przez telefon, umawiałem się na miary do tego kogoś w różny sposób. Zdobywałem, bo to albo przez fora internetowe, albo przez jakieś wewnątrz takie biuletyny, które oni tam wydają, bo to jest jednak środowisko. I tutaj, jeżeli chodzi przynajmniej o bioenergoterapeutów, i ja rozmawiając z taką osobą, bardzo często dowiadywałem się, że oczywiście to jest najlepszy na świecie uzdrowiciel, bardzo dużo wyleczeń, właściwie skala wyleczeń i specjalizacja jest bardzo wszechstronna, że leczy od nierzutu żołądka po nowotwór i że oczywiście pacjentów jest bardzo dużo i ci wszyscy pacjenci będą świadczyć, a kiedy przyjeżdżałem do gabinetu okazywało się, że to jest jakiś mały pokryty liszajem gabinecik na peryferiach jakiegoś niewielkiego miasteczka oświetlony jeżeniówkami i wyglądało to na miejsce, w którym po prostu ostatni pacjent może był, nie wiem, w połowie zeszłego wieku. To środowisko jest przepełnione ludźmi, którzy mają bardzo wysokie mniemanie, jednocześnie mają sytuację, że bardzo cierpią, bardzo dużą udrękę z tego powodu, że są niedocenieni albo niezauważeni. I oni też bardzo często widzę, że chcieliby właśnie ten rodzaj takiej zaistnieć w mediach, prawda, i w ten sposób zamanifestować światu swoje istnienie. Ja, no i się nie dziwię, więc to jest jedno. Drugie to jest to, że regularnie trafiamy również na hochsztaplerów, prawda?
Tak.
A z drugiej strony, jeżeli ktoś mówi, że leczy energią, to w tym momencie to jest też rzecz bardzo uznaniowa i w tym momencie pacjent i jego świadectwo jest kluczowe dla mnie, no bo każdy może powiedzieć, że leczy energią, no i co, w żaden sposób nie można tego udowodnić. A trzecią kategorią są po prostu ludzie, którzy tak naprawdę, no, można mieć co do nich zasadne podejrzenie, że są psychicznie chorzy. I to jest chyba największy problem w tym momencie po prostu, jaki mamy, bo bardzo często trafiamy na ekscentryków. Ludzie, którzy są ekscentryczni, którzy są niezwykłymi osobowościami, prawda? Ale między byciem ekscentryczną osobowością a zaburzeniem psychicznym jest dosyć też płynna granica. I my musimy czasem dokonywać wyboru i po prostu nie chcemy pokazywać ludzi, co do których mamy podejrzenie, że jest z nimi coś nie tak, ponieważ no, to byłoby nadużycie, prawda? I czasem powstają między nami spory. No, zdarzało się kilka razy takie sytuacje, że mimo, że bohater był bardzo medialny i bardzo telewizyjny, no po prostu kolorowa, barwna postać, która wygaduje dziwne rzeczy. Ludzie to lubią, prawda? Moglibyśmy to pokazać, ale no, było to dla nas bardzo trudne do zaakceptowania moralnie, prawda? Bo to po prostu nie chodzi o to, żeby podbić sobie oglądalność, która oczywiście jest dla nas bardzo ważna.
Oczywiście.
Nie oszukujmy się, ale po prostu nie chcemy też robić sytuacji, w której będziemy po prostu z jednej strony robić sobie, wykorzystywać kogoś, kto ma problemy, a z drugiej strony wprowadzać ludzi z premedytacją w błąd, u ludzi, czyli widzów. Mhm.
To gdybyśmy mieli podać, nie wiem, może jakiś procent, to ile według ciebie na rynku tej medycyny naturalnej, bioenergoterapii jest fejków na tym rynku? Procentowo.
Czego?
Fejków, czyli no wiadomo, osób, które udają, nie wiem, nie mają tych mocy.
Cwaniaków takich, tak?
No, cwaniaków, czy po prostu rzeczy, które nie wypalają.
Które nie wypalają, nie podejmę się takiego wyliczenia, bo trudno mi powiedzieć, bo pokazuje też niektórych ludzi, co do których ja nie mam pewności. Ja nie wiem po prostu, bo jest też cała grupa ludzi, co do których ja po prostu mam wątpliwości, ale ja widzę, że oni absolutnie wierzą w to, prawda? Że nie są cwaniakami, którzy zrobili sobie z tego sposób na życie, tylko po prostu są zupełnie przekonani o tym, że dysponują jakąś mocą, ale mimo to nie są w stanie przekonać mnie. Ale z drugiej strony ja nie mam pewności, czy oni się mylą, czy nie. I w tym momencie jest też... Ja na przykład dopuszczam taką możliwość, że w obrębie mojego programu dobieram czasem ludzi i popełniam tym doborem błąd. Ale nie uniknę tego, ponieważ jest to bardzo, to są bardzo płynne tak naprawdę parametry. Tego nie da, bardzo dużo tematyki w moim programie tak naprawdę jest to tematyka pozanaukowa. Nie możemy tego zmierzyć ani zważyć. I w tym momencie tak naprawdę musimy się czasem poruszać po tym terytorium bardzo intuicyjnie i po omacku. Trudno mi więc powiedzieć, ilu jest hochsztaplerów, ponieważ być może kilku z nich pokazałem w programie.
Nie rozumiem.
Na przykład uważając, że jednak coś w tym jest, prawda? Bo ja po prostu podchodzę do tych bohaterów właśnie z takim domniemaniem, że oni mogą mieć rację, prawda? To jeżeli, przed chwilą mówiłem tutaj, jeżeli ktoś wychodzi poza taką granicę, że zaczynam podejrzewać, że to nie jest to, że więc jest to albo ewidentnie cwaniactwo, albo po prostu jakiś problem, na przykład natury psychicznej, to w tym momencie powstaje dyskusja i my czasem z nich zrezygnujemy. Ale bardzo taki główny nurt tego programu to tak naprawdę są ludzie, którzy mnie albo nas w jakiś sposób przekonali, ale pewności cały czas nie mam. Ja nie mam pewności, ja nie dostałem, ani nie dostałem, ani nie dostarczyłem swoim widzom w obrębie tego programu żadnego dowodu.
Wiesz, zostanę jeszcze na chwileczkę przy temacie takim stricte telewizyjnym, czyli jeżeli chodzi o twój program od strony technicznej, może technicznej, zaraz się okaże.
Tak.
Jak ja już powiedziałem, przynajmniej moim skromnym zdaniem od ciebie bije szczerość w każdym odcinku tego programu, ale no wielu ludzi wiem o tym po prostu, bo rozmawiam z ludźmi, podpytuję się i czasami też, może nie przy twoim programie, ale mam takie momenty, kiedy widzę coś i się zastanawiam, czy to wszystko było po prostu naturalne, spontaniczne, czy po prostu ktoś z reżyserki powiedział, ej Przemek, a może byś zrobił tak i poudawał coś tam? Czy coś takiego się zdarzyło?
Takie rzeczy, na przykład właśnie wyszło w praniu, że tak to ujmę, że po prostu takie działanie, jeżeli chodzi o mnie, nie zdaje egzaminu. To znaczy właśnie przez to, że ja jestem, no chyba mogę się z czystym sumieniem nazwać naturszczykiem, to ja nie jestem w stanie po prostu, a może to tkwi we mnie, że ja nie jestem w stanie, kurczę, grać po prostu. I kiedy były nawet jakieś takie próby, żeby po prostu na przykład, żebym bardziej emocjonalnie podszedł, albo bardziej, chodzi o emocje. Jeżeli ja ich nie mam, to nie jestem w stanie ich dostarczyć kamerze. Po prostu i no to jest, jeżeli chodzi o taki świat mediów, to jest to duży feler z mojej strony, ale po prostu nie jestem w stanie przeskoczyć. Na przykład nie jestem w stanie udawać przed kamerą, że się boję. To jest, kurczę, no. A czasem, ja wiem, że czasem robię niektóre rzeczy, które są bardzo drastyczne, i wiem, że ludzie patrzą wtedy na mnie jak na wariata i że jest to rzecz, która im się nie mieści w głowie. Mam coś takiego, że ja się takich rzeczy, bardzo często się tego nie boję. No po prostu nie mam. Ja uważam, że kurczę, no najbardziej niebezpieczną rzeczą w naszym świecie jest drugi człowiek. I dlatego nie mam na przykład zbyt dużego lęku przed jakimiś, nie wiem, innymi energiami, które na przykład możemy nazwać duchami, na przykład w ten sposób.
Rozumiem. Przejdźmy już dalej, może zostawmy telewizję i media w spokoju, może do nich wrócimy później, ale chciałem zapytać o taką ważną, wydaje mi się, że nie wiem, czy nie będzie to dla ciebie zbyt osobiste, ale na Ukrainie bardzo wiele osób, właściwie chyba co druga czy co trzecia, wskazywała na jakieś twoje problemy zdrowotne czy osobiste,
jeżeli chodzi o kobietę
jakaś, która tam była. Powiedz mi, jak bardzo to się ma do rzeczywistego stanu twojego zdrowia? Bo zwracano uwagę na żołądek, na prostatę. Jak to się ma do rzeczywistego stanu twojego zdrowia?
No więc tak, rzeczywiście bardzo często był diagnozowany żołądek i rzeczywiście w tej chwili jakby jest lepiej, ale ja przez jakiś czas miałem dosyć poważne kłopoty z żołądkiem. Jeżeli już mam tak się otwierać, to powiem, że miałem zdiagnozowany refluks, czyli tam kłopoty ze szczelnością żołądka i kłopot z nadkwasowością, to się chyba tak nazywa.
Tak, tak.
Nie, dokładnie. W każdym razie rzeczywiście żołądek był moją, że tak to ujmę, piętą achillesową. Niestety muszę rozczarować wszystkich widzów, którzy bardzo, znaczy nie wiem, czy rozczarować, ale a może pocieszyć widzów, którzy przejmowali się stanem mojej prostaty, bo okazało się, że kurczę, z nią jest w porządku, a rzeczywiście był taki moment na Ukrainie, że ja po prostu już byłem naprawdę zgnębiony, bo chyba przez 2 tygodnie przynajmniej raz dziennie słyszałem, że po prostu źle jest ze mną, jeżeli chodzi o to. I ja myślę, że to jest też taki moment, że warto powiedzieć o tym, że rzeczywiście praca w takim programie wymaga pewnego rodzaju odporności i ja nie wiedziałem o tym, że ją mam, a mam ją, chociaż ona ma też swoje granice, o czym dowiedziałem się w Rosji. Natomiast gdybym miał jakieś zadatki hipochondryczne albo zbyt dużą wrażliwość, to nie mógłbym prowadzić takiego programu, bo wykończyłaby mnie realizacja, nie wiem, 2 odcinków. Bo naprawdę tam czasem się jeżeli dowiaduje się na przykład, że najprawdopodobniej rozwija się we mnie nowotwór, no to po prostu ja muszę po prostu mieć jakiś taki margines tego, że ja w to nie wierzę, bo no sam rozumiesz, prawda, kto się dowiaduje. A byłem świadkiem kilka razy, jak tego rodzaju komunikaty dewastują innych ludzi. Przyglądałem się temu schematowi i widziałem, byłem świadkiem kilka razy, jak po prostu ludzie dowiadywali się takich rzeczy, które ja się dowiadywałem codziennie i nie dawali sobie z tym rady kompletnie. A ja sobie jakoś daję z tym radę, chociaż rzeczywiście czułem się zupełnie odporniony i tak jakby w jakimś sensie zaimpregnowany. Czułem się jak weteran naprawdę, kiedy jechałem do Rosji. A Rosja, szczególnie końcówka, była rzeczą, która mnie, kurczę, przerosła i tam wydarzyły się dziwne rzeczy po prostu ze mną też. No.
Powiem ci, że o Rosję nie będę cię jeszcze pytał, bo przyznam się, że nie oglądałem, a to tylko i wyłącznie dlatego, że muszę mieć po prostu cały sezon, bo jak ja zaczynam oglądać, to jest jak narkotyk i po prostu muszę dokończyć to, co zacząłem i nie mogę sobie pozwolić na to, że będę czekał tydzień czy ileś na następny odcinek.
Tak, tak, to rzeczywiście ja też, kiedy mam się zabrać za oglądanie na przykład jakiegoś serialu, to wolę poczekać, aż to wszystko przyjdzie i zostanie wydane na DVD, mam ten sam mechanizm.
I właśnie tak a propos tego, co powiedziałeś, że musisz być silny i tak dalej, muszę ci powiedzieć, że na przykład w moich oczach bardzo mocno zyskałeś, kiedy pewien duchowny zbeształ cię, pokiwał palcem, powiedział Kalinka, Malinka.
Tak, 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 tak.
I to
tak,
było przy ludziach. Tak, jak się czułeś w tym momencie, kiedy duchowny w cerkwi właśnie w ten sposób cię skarcił przy ludziach i jeszcze przed kamerami.
Tak, tak, to właśnie, to jest ten krzyż, który muszę nieść, doprecyzujmy, po prostu duchowny semen zarzucił mnie, że zbyt często oddaje się grzechowi Onana, prawda? I to było tak, że chyba to było widać, że ja po prostu uśmiechnąłem się, ale ten uśmiech był pełen zażenowania, bo tak naprawdę nie wiedziałem po prostu, to było tak zaskakujące, bo my dotarliśmy gdzieś, to była ostatnia wioska w Karpatach ukraińskich, przed granicą z Rumunią, po prostu my tam po prostu się przedzieraliśmy przez zwały śniegu pół dnia, wyjechaliśmy w nocy praktycznie, żeby tam dotrzeć z innymi pielgrzymami i znaleźliśmy się w cerkwi zupełnie nieogrzewanej, zimą i tam ten kapłan po prostu, w momencie, w którym po prostu jesteś w domu Pana, prawda, w cerkwi i kapłan mówi ci po prostu, że za często się onanizujesz, no to jest to po prostu tak schizofreniczne i tak po prostu dziwne, że ja w tym momencie myślałem, że padnę, ja nie wiedziałem, jak się mam zachować, ja po prostu uśmiechnąłem się, to był uśmiech taki, po prostu, cóż można zrobić w takiej sytuacji, można się uśmiechnąć, ale ten uśmiech nie był zbyt szczery, po prostu wszystko mi się poskładały. Nie wiedziałem, jak mam się zachować, a chłopaki z ekipy byli zachwyceni tym po prostu.
No, im się nie dziwię, ale ty mogłeś na przykład ten rumieniec zrzucić na to, że tam było bardzo zimno i dlatego byłeś taki czerwony.
Nie, po prostu tak, no tak, ja się zaczerwieniłem wtedy, ale to no, a tak, no już nie mogę w to brnąć, w te osobiste rzeczy, tak naprawdę, ale kapłan się mylił, no po prostu, ale mimo wszystko, jeżeli ktoś ci to coś takiego zarzuca przed kamerami, ty masz świadomość, że to będzie upublicznione,
widzisz,
to jest tak, no to jest właśnie, to jest dla mnie bardzo duży problem, ponieważ, no, tak naprawdę, to... Ta cała moja przygoda z programem, z telewizją potoczyła się tak szybko i ja tak wyskoczyłem, te zmiany w moim życiu są tak dynamiczne, że ja nie jestem przyzwyczajony do tego, co się zdarza, że inni ludzie jakoś są w tej branży i to po prostu dzieje się jakimiś etapami, a ja to po prostu zrobiłem, jakoś na skróty mi się to udało zrobić i raptem jestem rozpoznawalny na ulicy. No jest to dziwne, jest to przyjemne, dobra, nieważne, ale w momencie, kiedy ktoś do ciebie podchodzi na ulicy, klepie się i mówi, no panie Przemku, a jak tam z pana prostatą? No to, kurde, ja po prostu, to jest sen wariata czasem, ja nie wiem w ogóle, no i co ja mam odpowiedzieć temu człowiekowi, panie, weź się pan odpieprz od mojej prostaty, bo jest to prostata moja, no nie wiem, uśmiecham się, ale podejrzewam w takich momentach, kiedy się uśmiecham, że jest to taki sam uśmiech, jaki wykonałem właśnie u Popa Samena, no.
Wiesz, muszę cię zmartwić, bo oglądalność twojego programu jest bardzo wysoka, słuchalność mojego jest nieco mniejsza, a raczej dużo mniejsza, także niewiele osób się dowie, że tak naprawdę Pop Semen nie miał racji. Także no, przykro mi bardzo.
Ale jest inna sprawa, jest jeszcze inna sprawa. Mechanizm jest taki, że ja mogę sobie mówić, co chcę, a ludzie i tak będą sobie wyobrażali to, co im przychodzi do głowy, prawda?
Telewizja mówi prawdę.
No właśnie.
Radio niekoniecznie, bo już prawie nikt nie słucha radia.
Tak?
Słuchaj, no na pewno mniej niż ogląda telewizję, tak mi się
wydaje.
To prawda,
no.
Wiesz co, zostając przy Ukrainie, bo Ukraina naprawdę urzekła mnie i to właśnie głębią wiary. Ta wiara jest chyba mocniejsza niż w naszym kraju i na Zachodzie. I ile ta wiara ma wspólnego ze skutecznością tych wszystkich działań uzdrowicieli i czy to wiara nakręca jakby finalny efekt tego, że ktoś się spróbuje uzdrowić?
To jest, dla mnie to jest to, co teraz, pytanie, które zadałeś, ma charakter fundamentalny. Naprawdę to jest jedno z najważniejszych pytań, jakie można sobie postawić. Na ile, bo te uzdrowienia, które moglibyśmy nazwać cudownymi, są faktem. Ja widziałem dokumentacje medyczne, takie rzeczy się zdarzają. I w tym momencie powstaje pytanie, co to spowodowało, czy moc, czy energia, czy tak jak chcą ci uzdrowiciele ich moc, czy tak naprawdę jest to mechanizm, który nauka nazywa mechanizmem placebo. Mhm. Ja się skłaniam do tego, że jest to bardzo możliwe, że to jest tak posunięty do ekstremu właśnie efekt placebo. Ponieważ każdy z uzdrowicieli, jeżeli się z nimi porozmawia, to przyzna, że nie ma możliwości uleczenia, uwaga, nie ma możliwości uleczenia człowieka, który nie wierzy w skuteczność tej metody. A każdy też lekarz, z którym rozmawiałem z lekarzami na ten temat, i oni mówią, że w momencie, w którym po prostu człowiek leży w szpitalu, bądź dowiaduje się, jest chory, prawda, i jest to bardzo ciężka choroba, jest to choroba na przykład śmiertelna, którą można przezwyciężyć, prawda? Zawsze jest jakiś margines, prawda? To w tym momencie ludzie żyją. Bardzo często taki mechanizm jest, że w momencie, w którym ludzie się, dopóki ludzie walczą, to ta walka trwa. W momencie, w którym się poddają, to na przykład wstrzymywali postęp tej choroby na przykład latami, a w momencie, w którym po prostu już nie mają siły i w głowie im coś przeskakuje i poddają się, to koniec następuje, potrafi nastąpić na przestrzeni tygodni, dni, że jest to bardzo szybki proces. W momencie, w którym oni przestają wierzyć, że zostaną uzdrowieni. I podejrzewam, że bardzo podobny mechanizm jest właśnie w przypadku uzdrowicieli, że po prostu jest coś takiego, że ci ludzie przychodzą i naprawdę, jeżeli ktoś już decyduje się na przyjście do uzdrowiciela, to najczęściej ci ludzie są przekonani, że on im pomoże. On jeszcze wzmaga w nich tą wiarę. Ci ludzie najczęściej są bardzo charyzmatyczni. I rzeczywiście zdarzają się sytuacje, które po prostu są rzeczami, które po prostu trudno nazwać inaczej jak cudami, bo ludzie zdrowieją, ludzie następują regresy nowotworów, bardzo skomplikowanych chorób, co do których lekarze już opadają im ręce i poddają się zupełnie, a natomiast bardzo często ludzie przychodzą do uzdrowicieli właśnie wtedy, kiedy już medycyna akademicka mówi, że nie jest w stanie im w żaden sposób pomóc i może tylko odwlec na przykład. I oni w tym momencie w akcie desperacji zwracają się do uzdrowicieli i o dziwo bardzo często po prostu okazuje się, że na tym wygrywają.
Każdy człowiek w coś wierzy, ale mam nadzieję, że zrozumiesz dobrze moje kolejne pytanie. Czy ty, Przemku, jesteś osobą wierzącą?
Nie, ja jestem, jeżeli miałbym się jakoś zadeklarować, to powiedziałbym, że jestem agnostykiem, czyli nie jestem religijny, nie jestem wierzący w tym sensie, że nie jestem chrześcijaninem, ale też nie wyznaję innej religii, natomiast dopuszczam możliwość i zasadniczo uważam, że mam postawę bardzo wątpiącą, ale w mojej postawie jest też duży taki margines, że to ja mogę się mylić i że być może to jest prawda, być może Bóg istnieje, być może istnieją święci i aniołowie. Ja w nich nie wierzę, ale uważam, że jest może nastąpić sytuacja, że to ja się mylę, bo niby dlaczego nie miałbym mieć rację. I myślę, że ten rodzaj, ta moja pewnego rodzaju sposób patrzenia na świat też pomaga mi w prowadzeniu tego programu, bo dzięki temu ja nie angażuję się aż tak bardzo, po prostu zachowuję pewnego rodzaju margines sceptycyzmu, który pomaga mi funkcjonować w tym i na przykład nie przejmować się tak bardzo, kiedy mi mówią, że jestem bardzo chory.
Przemku, po tym pytaniu po raz kolejny możemy sobie uścisnąć dłoń, ale przejdźmy dalej. Też wracając trochę do twoich programów, czy i ile ewentualnie spotkań, które odbyłeś, nie pojawiły się na antenie TTV i jeżeli takie się zdarzyły, to dlaczego? Wiem, że na początku już coś o tym powiedziałeś, ale też właśnie mam kolejne pytanie, troszeczkę z tym połączone, czy było coś na tyle mocnego, że wręcz nie mogłeś tego puścić w telewizji?
Nie, takie rzeczy, jeżeli jest coś bardzo mocnego, no to po prostu telewizja to z otwartymi rękami, takie rzeczy, to raczej, więc jeżeli my rezygnowaliśmy, to raczej nie przez drastyczność, bo takie rzeczy się do tej pory nie zdarzyły. Jeszcze nie wiadomo, nie dotarliśmy do końca, do montowania odcinków z Rosji, bo na końcu tam były rzeczy takie, ale nie sądzę, żebyśmy zrezygnowali z tego. Jest też taka sytuacja, że nie jesteśmy naciskani. Ja nie miałem jeszcze sytuacji takiej, której po prostu ja bym na przykład, ja też rzadko ja raczej też nie stawiam po prostu jakiś ultimatum, czy na przykład, że ja czegoś nie chcę, prawda? Czasem zdarzają się rzeczy, że po prostu uważam, że są rzeczy zbyt osobiste i wtedy mówię, ale po prostu nie nadużywam tego i to jest doceniane. I też w drugą stronę działa to tak samo. Telewizja nie siedzi, nie narzuca nam. My, czyli twórcy tego programu, bo przecież nie pracuję nad nim sam, mamy bardzo dużą, bardzo, naprawdę bardzo dużą autonomię i to my podejmujemy decyzje tak naprawdę. I nigdy nie, do tej pory nie zdecydowaliśmy się na niepokazanie czegoś ze względu na to, że to może być zbyt kontrowersyjne. Czegoś takiego nie było. To raczej jest mechanizm właśnie to, że wydaje nam się na przykład, że ktoś nie jest tego wart z różnych powodów właśnie, że czyli albo jest sytuacja taka, że wydaje nam się, że jest hochsztaplerem, albo po prostu, no takie domniemanie bardzo często jest, ale ktoś to już przegina i takich paru gości odpaliliśmy i po prostu oni się nie pojawili i nie pojawią się. Bo na przykład, no nie wiem, spotkaliśmy człowieka, który ewidentnie wykorzystywał mechanizm polegający na tym, że ludzie są doprowadzeni do desperacji i sprzedawał im jakąś dziwną substancję, przekonując, że to jest lek na raka. I żądał za to bardzo dużo pieniędzy i to po prostu było obrzydliwe, więc po prostu tacy ludzie nie pojawią się u mnie w programie bez po prostu choćby nie wiem co, to nigdy tak się nie wydarzy, a druga, były też sytuacje takie, no właśnie tak jak mówię, że no kiedyś spotkaliśmy się, to ja tego nie zapomnę, no z człowiekiem, który była taka, mieliśmy bardzo dużą ambicję, ja miałem ambicję, chociaż może to zabrzmi dziwnie, żeby pokazać właśnie urynoterapię, czyli terapię zakładającą użycie uryny właśnie, prawda? Wszyscy ludzie się boją tego, po prostu nikt nie pokaże tego przed kamerami, ponieważ no boją się kompromitacji, no bo to polega na tym, że tak naprawdę no oddajesz moc, a potem się nim nacierasz, a najbardziej, i to jest tak zwana forma urynoterapii zewnętrzna, ale jest również wewnętrzna, która polega na tym, że to po prostu pijesz.
Oj, popsy, by ci za to dał po uszach.
Tak.
tak, na pewno, no, za coś takiego. I znaleźliśmy jednego człowieka, który powiedział, że oczywiście, że on to pokaże, ale jak pojawiłem się u niego, to powiedział, że zmienił zdanie. Ale za to chciałby przedstawić nam swojego psa. I ponieważ jego pies jest zwierzęciem mocy. Cokolwiek to znaczy. I po prostu my tam siedzieliśmy, nakręciliśmy z nim materiał, gdzie po prostu gość pokazywał, ten pies był dziwny, taki po prostu trochę apatyczny, ponieważ pan zmuszał go do diety wegetariańskiej, bo był zafascynowany też Indiami i chciał po prostu z tego psa zrobić właśnie wegetarianina. Ten pies po prostu tam ledwo dychał, ale przez większość spotkania spał, a kiedy pytałem właściciela, czy pies śpi, to on mówi, że pies nie śpi, tylko że w tej chwili się przemienia. No i mówił bardzo dużo różnych takich rzeczy i potem jak zaczęliśmy oglądać ten materiał, no to po prostu no nic się z tym nie da zrobić, po prostu no gość jest dziwny, no i to tym, tą dziwacznością, która jest po prostu powoduje, że oczywiście montaż może zrobić cuda i my naprawdę mam po prostu bardzo sprawnych chłopaków, którzy się tym zajmują i potrafią naprawdę bardzo tylko grą, obrazem i dźwiękiem wyciągnąć bardzo dużo emocji, natomiast po prostu tutaj żaden montaż nic nie wchodziło w rachubę, jakkolwiek jakbyśmy tego nie zrobili, wyglądałoby na to, że nabijam się z człowieka, który ma jakiś problem, prawda? No, także po prostu to są takie dwa jakby parametry, które powodowały, że my rezygnowaliśmy z niektórych ludzi właśnie.
Jasne. Poruszyłeś bardzo ciekawy aspekt tych twoich programów, czyli gości, bo oni są bardzo często bardzo barwni i ja sobie wynotowałem kilka osób. Może zacznę od takiej osoby, która jest de facto najbliższa mi geograficznie, bo pamiętam, że byłeś w Bydgoszczy i to właśnie w Bydgoszczy.
Wiesz, ja coś czułem, że właśnie zapytasz o Longina Krawczyka.
Tak, tak. No. To jest ten pan, który zabronił ci się myć po swojej terapii.
Tak, tak.
Ja w Bydgoszczy mieszkałem 5 lat. Mieszkam tam około 70 km od Bydgoszczy, dlatego tak ta Bydgoszcz bliska mojemu sercu. Mhm. I słuchaj, jak to było? Czy w ogóle rozważałeś to, żeby się nie umyć przez te parę dni po wizycie u pana?
No nie, no tym bardziej, że po prostu ja rozumiem, że jeżeli jesteś pacjentem pana Longina Krawczyka, to ten reżim ciebie dotyczy. No tak naprawdę ja byłem, no, ja w tym programie jestem fantomem, prawda? Ja nie przychodzę do niego i nie jestem chory, prawda? No mam tam pewne problemy, o których przed chwilą rozmawialiśmy, ale ja nie przychodzę do niego tak naprawdę jako pacjent, ja do niego przychodzę jako dziennikarz, formuła programu, jego tak zwany format polega na tym, że uzdrowiciel pokazuje to na mnie, traktuje mnie jako pacjenta, więc ja pozwoliłem sobie złamać ten reżim i wykąpałem się, ale po prostu to spotkanie właśnie z Longinem było jedno z takich, kurczę, bardziej takich, które pamiętam. Ja pamiętam bardzo dobrze to spotkanie i ja mam też do tych bohaterów tej pierwszej serii mam zupełnie inny stosunek, mam jakiś taki rodzaj bardzo dużego sentymentu do nich i ja byłem ostatnio w Bydgoszczy, jakieś tam parę tygodni temu, ale byłem tylko w przelocie i bardzo żałowałem, bo chciałem zadzwonić i się spotkać, chociaż na moment zapytać, co tam u niego i tak dalej. I no tak, Longin to jedna z bardziej barwnych postaci. No tak, jedna z bardziej barwnych postaci pierwszego cyklu.
Kolejna postać, czyli no finał z hukiem sezonu Ukraina. To było coś, prawda?
No, mówisz o Maksimie Gordiejewie, tak?
Oczywiście.
No tak, to było, kurczę.
Słuchaj, ten obraz, który spadł?
Tak, tak.
Jak się z tym czułeś?
To było, kurczę, no. To było tak, że to, tak jak widziałeś w tym odcinku, to było tak jakby podzielone ten spotkanie z Gordiejewem na ten dwa segmenty. Najpierw rozmawialiśmy i on robił mi tam te testy, a potem mieliśmy zejść na dół. I to ludzie zwracają najbardziej uwagę na tą sekwencję, która przedstawia to działanie, to wywoływanie ducha, prawda, czyli seans spirytystyczny. Natomiast dla mnie najważniejsze rzeczy zdarzyły się właśnie w tej pierwszej części. Tam, kiedy miałem robiony ten test na tych trzech kartach Tarota, ponieważ, no, przypominasz sobie, dostałem trzy karty i miałem intuicyjnie, wodząc tylko nad nimi dłonią, powiedzieć, gdzie jest która. Czyli tak naprawdę chodziło o to, żeby znaleźć dwie karty, no bo trzecia to już jest oczywiste, prawda? I internauci wyliczyli, że prawdopodobieństwo, że ja trafię, jest bardzo wysokie. Już nie pamiętam, jak to procentowo wyglądało. Tylko, że właśnie problem polega na tym, że ja nie trafiłem. To nie był fart. Ja po prostu naprawdę, kiedy ja zatrzymałem dłoń nad kartą, która okazała się, że jest to śmierć, ja czułem bardzo wyraźny chłód, bardzo wyraźny chłód na dłoni i to po prostu nie było coś, że ja po prostu mówię, a no dobra, zaryzykuję, tu jest ta karta. Ja po prostu wiedziałem, że te karty tam są i to była jedna z bardziej, jeżeli chodzi o Ukrainę, to była jedna z najbardziej takich doświadczeń, które dotyczyło mnie i które spowodowały, że to był kolejny taki element, który kazał mi się na przyszłość zastanawiać, że może jednak rzeczywiście poza nami, poza tym oprogramowaniem, które pozwala nam rozmawiać na odległość przy pomocy naszych komputerów, może jest coś jeszcze. Może jest to po prostu jakiś równoległy świat, który od czasu do czasu się przenika z naszym. Więc po prostu to było to. A druga rzecz, to było chwilę potem, po prostu spadł ten obraz i to było po prostu, kurczę, no. A ja jestem malarzem, po prostu oprawiałem obrazy i bardzo często je wieszałem. I sprawdziłem to miejsce. To było po prostu bardzo solidnie zamocowane i nie było po prostu możliwości, żeby podziałać na to. Sprawdziłem dokładnie to miejsce, czy tam, no bo już bardzo w taką to wydarzenie obudziło we mnie detektywa. Ja po prostu bardzo dokładne oględziny zrobiłem tego. No, ten obraz spadł.
Czyli poczułeś przez chwilę, że może rzeczywiście jest w tobie ta moc, o której on mówił?
No wiesz co, no kurczę, no ja po spotkaniu z tym, to ja w ogóle nie dawałem, my na drugi dzień jechaliśmy do Polski i po prostu ekipa mnie znienawidziła, ponieważ przez cały czas każdą spotkaną osobę ja wodziłem dłońmi nad nimi, po prostu dostałem jakiś rodzaj szaleństwa. Że po prostu akurat naprawdę to spotkanie z Maksymem spowodowało, że ja zacząłem tak jakby czuć, ale to jest bardzo też dziwne i nie wiem, jaki to jest mechanizm, ponieważ ja na przykład w tej chwili mogę zrobić taką sytuację, mogę zrobić taki nazwijmy to rękoczyn bioenergoterapeutyczny i często ludzie po prostu robię to ludziom i to polega na tym, że po prostu zbliżam na przykład dłonie z dwóch stron głowy osoby, która mi pozwala na tym i ci ludzie twierdzą, że bardzo wyraźnie czują mrowienie i ja nie mogę powiedzieć po prostu, czyli robię dokładnie to, co robią bioenergoterapeuci i ludzie, którzy to robią, mówią mi, że czują, tylko że ja po prostu cały czas w takich momentach zastanawiam się, na ile to nie jest efekt właśnie jakiegoś podprogowego komunikatu, bo po prostu ludzie wiedzą, czym się zajmuję i wiedzą, że ja po prostu cały czas mam kontakt z energiami, prawda? I po prostu być może jest to tak naprawdę, kiedy ja robię coś takiego, to programuję ludzi i oni po prostu, no kilka razy ja po prostu nie robię tego na co dzień, to jest po prostu tylko czasem po prostu w jakichś tam sytuacjach towarzyskich następują takie rzeczy. No ale też z jakiegoś powodu ludzie bardzo przywiązali się, część ludzi przywiązała się do myśli, że ja mam jakąś moc, mam jakąś energię, natomiast w moim przypadku jest coś takiego, że ja się na tym nie zastanawiam, ja nie wiem z jakiego powodu, ja po prostu jestem bardzo jakiś taki, jest to dziwne bardzo dla mnie, ale to nie jest tak, że ja po prostu w tym momencie od razu myślę, że mam jakąś niezwykłą moc, być może dzięki temu mi nie odbija. No.
Na Ukrainie spotkałeś też takiego bardzo, bardzo barwnego pana, który mieszkał w domu, który bardziej przypominał ezoteryczny miszmasz z domieszką dożynek i nie tylko.
Pan Kiełbas.
On ciebie troszeczkę irytował z tego, co zauważyłem.
Tak, to było jedno z bardziej takich granicznych doznań, bo to była rzeczywiście sytuacja taka, że widziałem, że ludzie, którzy byli świadkami tego, są bardzo zdziwieni, ponieważ znamy się już. My wszyscy, którzy podróżujemy, tworzymy taką małą ekipę i po prostu spędzamy ze sobą bardzo dużo czasu. Na takich wyjazdach właściwie nie mamy czasu dla siebie, tylko jesteśmy cały czas razem. Oni widziałem, że byli pod wielkim wrażeniem mojego zachowania, bo nie znali mnie z takiej strony, ja sam siebie nie znałem. Ale to naprawdę była sytuacja. Ja naprawdę miałem bardzo duże, sam wiesz, dziwne sytuacje w robieniu tych programów i byłem zakopywany i działano na moje ciało w sposób dosyć brutalny, miałem pijawki i teraz w Rosji kłuto mnie, raz jeszcze zakopano. Naprawdę pozwalam robić różne rzeczy i mam dosyć duży dystans do swojej cielesności, natomiast ten człowiek po prostu przeszedł przez tą granicę, która spowodowała, że ja po prostu czułem się, ja nie wiem jakby to ująć, wpędził mnie w skrajny stan dyskomfortu.
Słychać to teraz po twoim głosie.
To była sytuacja taka, że pierwszy raz naprawdę była sytuacja, że ja byłem o krok od zerwania zdjęć, że po prostu wstanę i powiem dziękuję bardzo, rezygnuję. Bo chodzi o to właśnie, że ja mam dystans ze swojego, jakby to powiedzieć, jestem oswojony ze swoją cielesnością. Jeżeli ktoś mnie dotyka, mojego ciała, ja się przecież regularnie rozbieram w tym programie, ludzie mnie dotykają, są to różne działania, masaże. W każdym razie bardzo często mam kontakt z drugą osobą. To są kobiety, to są mężczyźni. Ja nigdy nie mam po prostu jakiegoś takiego, mężczyzna mnie dotyka, jest to dla mnie problem. Nie, ale to był inny rodzaj dotyku. No więc jeżeli pan Kiełbasko wsadził mi dłoń za bluzę i po prostu masował mi okolice sutka przez 5 minut i mówi, że wyczuwa ode mnie dobrą energię, to ja myślałem, że po prostu zaraz, że ja no po prostu przez ostatnie minuty tego działania mówiłem sobie, że jeszcze 10 sekund nie wytrzymam tego ani sekundy dłużej. Udało mi się to wytrzymać, ale po prostu widziałem, że ludzie z mojej ekipy przecierali oczy ze zdumienia, bo to było bardzo widoczne. Ja po prostu przestałem być uprzejmy, przestałem być ciekawy, tylko tak naprawdę byłem cały zjeżony i byłem po prostu bardzo, no czuło się ode mnie, ja sam czułem tą narastającą we mnie po prostu taką normalną, dosyć atawistyczną agresję. To była jedyna sytuacja, kiedy ja czułem agresję w stosunku do człowieka, z którym się spotkałem, bo z reguły czuję do nich po prostu cokolwiek nie robią, po prostu tylko zaciekawienie i sympatię.
Mm-hmm. Mi w pamięć zapadł jeszcze jeden starszy pan. Zapadł mi być może dlatego, że cierpię na pewną fobię. Chodzi tu o fobię związaną z wężami. A ty sobie popijałeś nalewkę z zaskrońców.
Tak, to było, no tak, tak, to było, to właśnie było, ja teraz, a czy ja to powinienem mówić, no nie, dobrze, ale powiem, to sprzedam.
Możesz,
w ogóle.
Oczywiście.
W Rosji teraz miałem też kontakt z wężami, masowano mnie wężami, to było, tak, nie, właśnie węże to jest coś, jeżeli już miałbym powiedzieć, to bardziej w stronę owadów, pająków, to może też, ale to też potrafię. W Rosji jadłem robaki, także po prostu to jest, no nie mam z tym problemu. Tym bardziej, że alkohole, które polegają na tym, że wrzuca się do nich gady, są znane i w Ameryce Południowej, i w Chinach,
tak,
prawda?
Oczywiście.
I każdy z nas to widział, prawda? I dla mnie był to po prostu węże zalane spirytusem, czy bimbrem, już nie pamiętam.
Masz jeszcze te zaskrońce zasuszone, które dostałeś w prezencie?
Tak, tak, mam, bo ja po prostu, ja teraz... jakby to powiedzieć, zajmuję się zbieractwem. Ja mam po prostu w moim mieszkaniu w tej chwili właśnie, kiedy mówię to do ciebie, patrzę na ikonę z Rosji, kiedy odwrócę trochę głowę, widzę właśnie pamiątki z Ukrainy. Teraz z Rosji przywiozłem bardzo dziwną rzecz, ponieważ w Irkutsku wszedłem do sklepu dla myśliwych i znalazłem tam wnyki, takie jak na filmach, takie stalowe szczęki. Byłem po prostu oniemiały, że jeszcze gdziekolwiek w naszym świecie to jest w normalnym obrocie, coś, za co u nas w Polsce zdaje mi się, że byłby prokurator. No ale Rosja to jest stan umysłu, jak ktoś ostatnio napisał na Facebooku, i to trudno się z tym nie zgodzić.
Muszę cię jeszcze zapytać o jedną, wydaje mi się, bardzo ważną dla Polaków postać. Według mnie troszeczkę kontrowersyjną. Chodzi tu o pana Zbyszka Nowaka, tego, który to przez telewizor energetyzował nam wodę przez wiele lat. Widziałem, że z panem Zbyszkiem jesteś w bardzo dobrej komitywie i bardzo dobrze się rozumiecie. Co masz do powiedzenia o panu Nowaku?
Wiesz co, ja byłem zaskoczony, bo to myślę o tym, co wydarzyło się, jak tam zaaranżowaliśmy coś w rodzaju meczu międzypaństwowego Polska-Ukraina i to, co się tam wydarzyło, kiedy wróciliśmy z Ukrainy i przywiozłem Zbyszkowi Nowakowi te rzeczy od tego ukraińskiego, jego nazwijmy kolegi, żeby on powiedział, co jest w kopercie, no to mnie to zatkało. Ja po prostu... Tak naprawdę to było coś tak nieprawdopodobnego, bo to, co on powiedział, było tak bardzo precyzyjne, że zauważyłem, że po prostu zaczęliśmy w pewnym momencie w ogóle wszyscy podejrzewać siebie nawzajem, że po prostu ktoś puścił farbę. Ale z drugiej strony, kurczę, jeżeli ktoś miałby puścić farbę, to musiałbym być ja, ponieważ tą kopertę cały czas miałem ja przy sobie i ona nie była otwierana. I ja nie wiedziałem, co jest w środku, chociaż no dobra, mógłbym podejrzewać, że jest tam pierścionek, chociażby tak na wyczucie, natomiast na te resztę przedmiotów nie. I to jest dziwne, no cóż, Zbyszek Nowak jest niewątpliwie osobą, której gwiazda przez ostatnie lata przygasła, który był kiedyś, no można powiedzieć, pełnoprawną gwiazdą, taką medialną, prawda? No przecież on miał swoje programy na dużej antenie tak zwanej. przecież program tam w bardzo dobrym czasie oglądalności na Polsacie. I to rzeczywiście ja widziałem, ja byłem u niego i to, chociażby infrastruktura, te pozostałości po latach świetności, tak to nazwijmy, robią wrażenie, bo on tam kiedyś przyjmował u siebie w Podkowie Leśnej w namiocie, który tam mieścił po jakieś 1000 osób i to miał taką przebitkę dzień w dzień. On mi o tym opowiadał, pokazywał mi zdjęcia, pokazywał mi filmy. To można powiedzieć, że to w pewnym momencie zamieniło się w przedsiębiorstwo Nowak. Natomiast w tej chwili nie wiem, z jakiego powodu tak się stało, jaki to jest mechanizm. Może po prostu nastąpił taki typowy efekt medialnego przesytu, który bardzo często spotyka po prostu, nie wiem, celebrytów na przykład, prawda? Być może ten mechanizm jest taki sam w przypadku wszystkich nas, którzy się pokazujemy w mediach. Jest to bardzo prawdopodobne. No w każdym razie to już nie jest to, co kiedyś. Natomiast rzeczywiście on cały czas działa, jeździ po kraju. Co o nim sądzę? To mi powiedzieć, bo to jest bardzo sympatyczny człowiek. Rzeczywiście ma też bardzo dużo na koncie uzdrowień i rzeczywiście w jego przypadku pacjenci mówią, prawda? Też o tym dają świadectwo. Jego traktuję jako sympatycznego gościa, a to, że mówisz, że my się bardzo dobrze dogadujemy, to jest to faktem, ale to nie zmienia faktu, że ja go widziałem 3 razy w życiu, prawda? Za każdym razem tak naprawdę to nie jest tak, że ja utrzymuję z nim kontakt. Zresztą nie jest tak, że ja utrzymuję kontakt w ogóle, wiesz, jakiś taki stały z ludźmi, których poznałem w czasie tej serii. Staram się po prostu jakoś tak żyć własnym życiem i żeby ono nie zmieniało się tak bardzo, dlatego że występuje w telewizji. Mhm.
A wracając do Maksyma i do tego seansu, czy rozwiązując zagadkę zabójstwa z zagrobu czułeś się trochę jak Fox Mulder w Archiwum Mix, o czym powiedziałem na początku?
Tak, to było coś takiego, no naprawdę. I to była taka sytuacja, no bo tak jak mówię, dla mnie najważniejsze było to, co było tam na górze w jego gabinecie, czyli te 3 karty plus to, jak spadł obraz. Natomiast ja, kiedy zaczął się ten seans spirytystyczny, to ja przez długi czas, ja się nie mogłem zupełnie w to wdrożyć, ja się czułem idiotycznie, no bo siedzę przy stole z gościem, który twierdzi, że ma moc i przed chwilą pokazał mi, że coś w tym może być, plus z jakimiś jego uczennicami, które wyraźnie są nim zafascynowane i trzymamy się za dłonie, no czyli taki po prostu obrazek z XIX wieku, będziemy wywoływać duchy, do tego tablica Ouija i ja po prostu nie mogłem w tym momencie, w którym oni zaproponowali, żebym to ja był medium, ja po prostu w myślach miałem takie, Boże, i co ja mam teraz zrobić, no jak to ma wyglądać, co ja mam mówić, ja byłem tak spięty i on mi zresztą powiedział w pewnym momencie, przerwał i powiedział, że jestem za bardzo nastawiony na to, że ja muszę coś zobaczyć i żebym się po prostu po pierwsze wyluzował, a po drugie, żebym po prostu popłynął, że jeżeli ja sobie wyobrażę, że ja zamknę oczy i w pewnej chwili pod moimi powiekami zrobi się coś w rodzaju monitora, że to będzie to tak może być istotnie, ale żebym ja tego nie oczekiwał, bo to może zupełnie inaczej wyglądać. I wtedy złapał mnie za dłoń. On, bo do tej pory nie mieliśmy takiego kontaktu właśnie cielesnego, czyli takiego kontaktu trzeciego stopnia. I w tym momencie to tak trochę trwało, jak ja się wdrażałem, cały czas miałem taką myśl, że to jest po prostu bez sensu, co ja tu robię w ogóle, to jest jakieś dziwaczne, to przygaszone światło, świece i to wszystko takie dosyć kiczowate. I w pewnym momencie po prostu zacząłem mówić i ja nie słyszałem, nikt mi nie mówił, co ja mam mówić, ja nie widziałem też tego, co ja mam mówić, nie miałem wizji w sensie takim właśnie, że słyszę głosy albo że widzę, tylko po prostu przypomniało mi się też spotkania z ludźmi, którzy starają się odtworzyć rytuały szamańskie w Polsce, czyli z neoszamanami, którzy mówią, że w takich sytuacjach najważniejszą rzeczą, kluczową jest po prostu intuicja. I ja po prostu zacząłem mówić to, co mi przychodzi do głowy. I to było po prostu nieprawdopodobne, kiedy otworzyłem oczy i oni po prostu patrzą wszyscy na mnie i tak kiwają głowami. Ja nie wiedziałem w ogóle, co się dzieje, a wiem też potem, mówili mi ludzie, że chłopaki z ekipy byli, no mieli mokre ręce w momencie, kiedy ja zacząłem płynąć właśnie, kiedy ja zacząłem mówić takim spokojnym, jednostajnym głosem, zacząłem opisywać ofiarę morderstwa, okoliczności, gdzie to było, jak wyglądał człowiek, który to zrobił. Ja sam byłem zdziwiony, bo miałem wrażenie, że ja słyszę swój głos tak jakby z pewnego, jakby z drugiego pomieszczenia, jakby on był dziwny, takie miałem wrażenie zaburzenia zmysłów w tym momencie. I kurczę, może to właśnie o to chodzi. Może jedni czują oddech na karku, albo że ktoś ich dotyka. Może w moim przypadku jest to tak, że po prostu wynika to z jakiejś mojej intuicji i może to jest ta moc, którą mi od czasu do czasu ktoś przypisuje. Trudno mi powiedzieć.
tak jakbyś miał podsumować tych gości, z którymi się widywałeś, to kogo wspominasz najlepiej, a kogo najgorzej? Chyba o tym, kogo wspominasz najgorzej, chyba już powiedziałeś. A
tak,
kogo wspominasz
chociaż kurczę, ja muszę, przepraszam, bo ja po prostu nie chcę też... Aha. Sposób, w jaki to stan, w którym mnie do którego mnie doprowadził pan Kiełbaska, rzeczywiście, no to była rzecz, że ja po prostu myślę o nim z niechęcią, ale to był też, no wiesz, bardzo szczery, taki powiedzmy słowiański człowiek, on nam po prostu, on mnie zupełnie już wytrącił z równowagi na koniec, jak mi zaczął dawać torby z jakimiś po prostu z alkoholem, ze słoikami, z przetworami, z chlebem, po prostu taka słowiańska otwartość. No i ja po prostu wyszedłem od niego w stanie zupełnie jakiegoś takiego rozchwiania emocjonalnego, ale rzeczywiście, jeżeli mamy to ujmować w ten sposób, to nie wspominam go, to rzeczywiście chyba najgorzej go wspominam, bo rzeczywiście on mi wpędził w najgorszy stan. Natomiast kogo najbardziej, najlepiej, no niewątpliwie bardzo dziwne było to spotkanie z Maksymem Gordiejewem na Ukrainie, niewątpliwie dzień później jeszcze spotkałem się z taką kobietą, która chyba była przed nim w odcinku i było, już nie pamiętam jak ona miała nazwisko. I to była taka, ja wszedłem do niej do gabinetu, to myślałem, że nic specjalnego tu się nie przydarzy, a w trakcie, kiedy rozmawiałem z nią, kiedy przeprowadzałem wywiad, zobaczyłem jej aurę. Znaczy zobaczyłem, że ta kobieta jest otoczona jakiejś takiej 15-centymetrowej grubości wstęgą światła i to było dla mnie po prostu niesamowite. Ja przerwałem wywiad i mówię, kurczę, po prostu przepraszam bardzo, ale muszę opisać coś, co widzę i opisałem jej to. Mówi, że widzę dookoła niej światło, a ona tak jak się prowadzi rozmowę przy kawie, mówi, tak? A jakiego koloru? A ja mówię, no taka perłowa, trochę fioletowa. A on mówi, a no tak, tak, no tak, oczywiście, to moja aura, ja mam taki kolor. No i taka jest moja praca, po raz kolejny pomyślałem w tym momencie, co za robota. To było na pewno to i na pewno taka znachorka, którą nazwaliśmy, ona miała na imię Nina, my ją nazwaliśmy Świeczkowa Babcia, bo ona mi dała świeczki. I to było kapitalne, bo to w ogóle tutaj to był taki, mówi się to w języku mediów research, prawda? Że po prostu czasem szukam przez internet, a czasem pytam ludzi na miejscu, a czasem na jakichś forach, a tutaj po prostu jechaliśmy i zatrzymaliśmy się w sklepie, weszliśmy do sklepu i pytamy, czy tu nie ma kogoś, kto leczy starymi metodami. Oni mówią, jest tutaj właśnie, pokazali i w ten sposób się do niej trafiłem, czyli żadna osoba, ona się nigdzie nie ogłasza, jest po prostu zupełnie anonimowa. Taka, ale... Tam takich kobiet jest dużo, ale ona miała w sobie jakiś urok, miała bardzo dużo mądrości, ona była bardzo inteligentna, żywy umysł i dobroć jeszcze i taka właśnie, ja to nazywam prawdą, czyli po prostu nie widzę tutaj cwaniakowania, nie widzę tutaj kostiumu, tylko widzę po prostu szczerość. To zresztą ona nie była uprzedzona, przyjęła mnie w takim stroju z elementami stroju takiego tradycyjnego, a nie przebrała się na mój przyjazd. To nie było szans, ponieważ ja do niej zapukałem do domu i wszedłem. I to było też niesamowite, bo chcieliśmy jej zapłacić. Bardzo chciałem jej zapłacić, bo po prostu bardzo ludzie rzadko kiedy ode mnie biorą pieniądze. Nie wiem, dlaczego tak jest. To jest bardzo... to jest miłe. Ludzie nie chcą pieniędzy, ale po prostu... Ja akurat w takim przypadku, jak w jej, na przykład ja bardzo mi zależało na tym. Chciałem, bo żyję w bardzo skromnych warunkach. Widać, to jest jakaś taka chałupka rozpadająca się gdzieś na peryferiach jakiejś zabitej dechami wsi ukraińskiej. I ona mówi, że nie chce. I po prostu ja jej zostawiłem pieniądze gdzieś tam po prostu w kuchni pod garnuszkiem i wyszedłem. I ona... I zanim doszliśmy do samochodu, ona nas dogoniła. I nam zrobiła awanturę o to, że po prostu, że takie rzeczy się nie robi. Że po prostu powiedziała wyraźnie, że ona nie chce od nas pieniędzy i nie będzie przyjmowała. I oddała te pieniądze. I to było z jednej strony żenujące, no bo zażenowała nas, prawda, swoją wielkodusznością, a z drugiej strony to było wspaniałe. Także po prostu potem ja poszedłem jeszcze do niej z powrotem tej chałupy ją przepraszać i ona mi wspaniałą się wybaczyła. I to było po prostu wszystko, od samego początku, od wejścia do tej chałupy, do końca to było wspaniałe doświadczenie właśnie. To czegoś takiego oczekiwałem, kiedy wymyślałem ten program. Właśnie czegoś takiego, o czym teraz powiedziałem.
Fajnie, że to poruszyłeś, bo mówiłeś, że pan Kiełbasko cię obdarował czymś, że ty próbujesz coś tam zostawiać ludziom. Ja moim sprawnym okiem zauważyłem, że do niektórych ludzi, pewnie do wielu, czego nie widziałem ja ani oko kamery, przychodziłeś z takim zestawem, jak idzie się do pani z dziekanatu, czyli z zielonym Jakobsem. Ukraina to jest kraj kontrastów. Czy to było bardzo widoczne, jak tam wędrowaliście i właśnie, czy tak, jak reagowali ludzie, jak próbowałeś ich tam obdarować czymś od siebie?
Było im miło. było im miło najczęściej po prostu. Właśnie bo to, bo próba, pytanie się, ile płacę, na samym, to jest na sam koniec, to jest jedno. Natomiast drugie, kiedy ja wchodzę po prostu z jakąś kawą, to jest bardziej taki gest od serca. I to ja to robię z taką intencją i w ten sposób to jest odbierane. Czyli to nie jest żadne, że tak tutaj kawkę, to może pani nam coś pokaże. Nie, po prostu tak wchodzimy, bo to zawsze rozpoczyna się od rozmowy, bo bardzo ci ludzie, tak jak pani świeczkowa babcia była, nie są uprzedzeni, więc my po prostu musimy, my tu wpadamy do nich i oni muszą jakoś po prostu ogarnąć tą nową rzeczywistość, ponieważ oni mają dzień po dniu, te dni są podobne, prawda, spotykają się z ludźmi, którzy ich otaczają, rzadko kiedy ktoś przyjeżdża do nich z zewnątrz, jeżeli chodzi o takie klimaty właśnie ukraińskiej prowincji, a tutaj wpada do nich telewizja, no pierwszy raz w życiu, prawda? I po prostu oni bardzo często się w pierwszym reakcji usztywniają, trochę się boją, prawda? I to w tym momencie jest moja rola bardzo, żeby po prostu ich przekonać do tego, że przede wszystkim, że nie chcemy im zrobić krzywdy, ponieważ ludzie po prostu często się boją, że pokażą coś, a w telewizji zostanie to pokazane tak, że to ich skompromituje, w najlepszym przypadku albo zrobi krzywdę, prawda? Że rzuci na nich jakiś po prostu cień, że po prostu zostaną wyrzuceni poza margines, na przykład społeczny, co dla takich ludzi jest czymś trudnym do zaakceptowania i oni po prostu się boją zwyczajnie. I uważam, że no kurczę, naprawdę bardzo, jeżeli miałbym powiedzieć, jaka jest jedna z cech, z której jestem najbardziej taki dumny, jeżeli chodzi o to, to jest to, że naprawdę potrafię się bardzo dobrze dogadać z ludźmi, nawet jeżeli nie znam ich języka. I jestem w stanie wprowadzić ich właśnie w taki stan komfortu, pod wpływem którego oni się zgadzają, właśnie pokazać to. I bardzo często po prostu ludzie, którzy na początku są sztywni i trochę przestraszeni i nie chcą, na końcu po prostu nie chcą nas wypuścić z domu i po prostu zaczyna się, im biedniejszy region, tym po prostu większa wałówka ląduje na stole i jest po prostu alkohol, jest jedzenie i to jest bardzo słowiańskie i my po prostu naprawdę musimy czasem bardzo dużą determinację wykazać, żeby wyjść od jakiegoś szeptunki albo od jakiegoś znachora. Schodzi się wieś, prawda, schodzą się ludzie, zaczynają się rozmowy, zaczyna się gwar, a my musimy jechać w następne miejsce, bo nie jesteśmy na wczasach, tylko tak naprawdę,
w pracy.
Kurczę, jesteśmy w pracy, no.
Zgadza się. Właśnie czekam na tą Rosję, aż będę mógł sobie wszystko w sieci obejrzeć. Ale czy planujesz jakieś następne wyprawy? Bo nie chcę ci nic tutaj podpowiadać za bardzo, ale Afryka aż kusi.
Afryka kusi, ale też to jest też...
To już by było coś
nie
innego.
Nie wiem, jak... Tak, to byłoby coś innego, ponieważ to co wydaje mi się zbliża ludzi do szóstego zmysłu i co powoduje, że oni z przyjemnością zasiadają przed telewizorami, wynika również z tego, że my tak naprawdę...
To jest ta swojskość.
Tak, swojskość jakaś, prawda? Czyli osłowiańszczyzna.
Zgadza się.
Tak nazwijmy to w ten sposób. Czyli to jest taka sytuacja, że nawet jeżeli coś jest parę tysięcy kilometrów od domu, to jednak jest, po pierwsze jest ten język, który trochę rozumiemy, a po drugie jest jakiś rodzaj jest jakiś rodzaj porozumienia pozawerbalnego. Po prostu my jesteśmy jednak podobni. Nie wiem, wydaje mi się, ja to bardzo czuję, jeżeli wyjeżdżam na zachód i wyjeżdżam na wschód. To jest po prostu zupełnie inne światy. Ja po prostu bardzo mi się podoba, że na ulicy zachodniej Europy nieznani do ciebie ludzie się uśmiechają, ale też zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę za tym ten uśmiech nic nie kosztuje i tak naprawdę jest to rzecz powierzchowna, nic za tym nie idzie. A będąc na Ukrainie czy w Rosji, zobaczyłem właśnie te sytuacje, że po prostu ludzie zapraszają cię do domu i tak naprawdę otwierają się przed tobą. Właśnie, otwierają się. Natomiast po prostu wiem, że zachodnia Europa jest już pozbyta tego, ponieważ no, te relacje między ludźmi tak naprawdę są tak zawarte już, mają jakiś bardzo wysoki stopień interesowności moim zdaniem.
Dobra, to powiedzmy, że ta Rosja się skończy, ten sezon rosyjski. Jaki może być
jeszcze
następny?
Więc to jest po prostu, też jest taka sprawa, że to nie ja o tym decyduję i tak naprawdę myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, że będzie jeszcze coś. Natomiast w tej chwili my jesteśmy skoncentrowani na tej Rosji, bo my cały czas jeszcze pracujemy nad tymi odcinkami, prawda? Przybiliśmy masę materiału i to w tej chwili jest po prostu cały czas robione. Ja nie widziałem jeszcze, nie mamy zrobionych odcinków końcowych, prawda? My po prostu idziemy, robimy to sukcesywnie. Więc jeszcze na pewno parę tygodni pracy będziemy zupełnie Rosją. Natomiast po prostu... To wszystko będzie zależało od tego, jak zwykle właśnie, jaki będzie odbiór tego. A już po pierwszych tych odcinkach, bo już 3 emisje były, mogę powiedzieć, że odbiór jest bardzo dobry, zaskakujący, aż jestem zaskoczony tym. Jest nieźle, więc najprawdopodobniej myślę, że mogę przypuszczać, że tak będzie. Pewne sygnały ze strony stacji już zostały puszczone, jednak no ja z oczywistych powodów nie mogę o tym mówić, prawda? Także myślę, że idzie w dobrym kierunku i że sezon będzie, nie mogę mówić, ale może powiem, że najprawdopodobniej cały czas zostaniemy w obrębie braci i sióstr Słowian. I zostańmy w takim zawieszeniu, bo więcej powiedzieć nie mogę.
No i chyba bardziej to przyciągnie ludzi. Słuchaj, ja jestem od ciebie parę lat młodszy, dorastałem w latach 90. i lata 90. to był taki szczyt, wydaje mi się, zainteresowania tematyką niewyjaśnionego, paranormalnych zjawisk.
Tak,
później to troszeczkę opadło. A wydaje mi się, że teraz znowu przeżywamy renesans. Ja właściwie blisko jestem 3. roku nadawania mojego skromnego programu, ale widzę, że ludzie chcą o tym słuchać i jest zainteresowanie tym. Zgadzasz się, że jest teraz taki renesans?
Zgadzam się. Nastąpił jakiś renesans. Nie mam pojęcia, jaki jest tego powód, ale rzeczywiście masz rację. I to przyjmuje różne formy, no bo jedną z takich form jest to, że ludzie chcą oglądać mój program. Innym odpryskiem tego mechanizmu i tego zjawiska jest szalona popularność telewróżek, prawda, bo to jest tak naprawdę to, że ja uważam, że to jest dziwne przynajmniej, to wcale nie zmienia faktu, że tworzymy pewien rodzaj właśnie zjawiska. Ja też i one też jesteśmy tak naprawdę. Teraz wrócił też do nas, do telewizji, do TTV program Niedowiary, Strefa 11, to pokazuje, że to po prostu jakoś wróciło. Jednak nie mam pojęcia dlaczego, nie wiem. Dziwne.
No troszeczkę dziwne. Słuchaj, dobrze, że zacząłeś mówić o tych telewróżkach i ogólnie, bo możemy powiedzieć, nazwijmy to wszystko, co jest wokół nas, środowiskiem alternatywnym, czyli są ci badacze, badacze UFO, badacze, nie wiem, duchów i tak dalej. Co w ogóle sądzisz o tym środowisku alternatywnym w Polsce?
Właśnie czasem dostaję jakieś zaproszenia na to, żeby gdzieś pojechać i rozmawiać z ludźmi albo coś powiedzieć. I właśnie są to rzeczy organizowane przez takie właśnie środowiska, prawda? A ja nie wiem, trudno powiedzieć z jakiego powodu, ale jakoś niechętnie to robię. Nie interesuje mnie do końca kontakt z tymi środowiskami na takiej płaszczyźnie formalnej, prawda? Że mam jakiś zjazd, gdzieś tam pojawiam i dyskutujemy, bo tak naprawdę ja uważam, że to, co jest najbardziej istotne w tym zjawisku, tych właśnie rzeczy takich, nazwijmy to ogólnie paranormalnych, tak naprawdę opiera się na osobowościach, na pojedynczych ludziach. Wtłoczenie to w hierarchię jest jakimś moim zdaniem, to są sztuczne próby. To jest tak jakby sformalizować stado kotów. Tak naprawdę to jest po prostu, to są ludzie bardzo, bardzo indywidualni i ja tak naprawdę szukam indywidualności, a może też z natury i z charakteru też po prostu nie do końca interesują mnie, jakby to powiedzieć, próby właśnie formalnego, takie właśnie tworzenie środowisk.
A czy, nie wiem, interesujesz się albo wierzysz na przykład w zjawiska UFO?
Z moimi doświadczeniami to ja po prostu okazałbym się totalnym arogantem, gdybym powiedział, że ja tutaj prowadzę program, w którym zastanawiam się, czy rzeczywiście ktoś może leczyć energią, a z drugiej strony będę mówił, że UFO to bzdura. To byłoby żenujące, gdybym coś takiego robił.
A myślisz, że działa to w drugą stronę, że jeżeli ktoś mówi o UFO i jest pewien,
że istnieje, tak?
To energia to bzdura i tak dalej?
To też byłoby dziwne. Myślę, że to może tak być, bo to wiadomo, że to są właśnie specjalizacje, ludzie są zafascynowani właśnie swoją, a nie inną. Natomiast po prostu oczywiście uważam, że to jest możliwe, prawdopodobne.
A nie uważasz troszeczkę, że ten grunt, po którym stąpamy, jest bardzo grząski, bo to jest coś, czego nie możemy zrobić ewaluacji, nie możemy tego zmierzyć, zważyć?
Oczywiście, tak.
Nie boisz się, właśnie... bo ja na przykład podchodzę, ja oczywiście miałem w swojej audycji, nie wiem, miałem szamana na przykład, miałem wróżkę, miałem osoby, które mówiły, nie wiem, o reptilianach, o różnych tego typu rzeczach i ja jako, powiedzmy, dziennikarz muszę troszeczkę czasem być adwokatem diabła, muszę czasami dać komuś coś powiedzieć, w co nie do końca wierzę, ale czasami się obawiam, że ktoś mi powie, że jestem po prostu niespełna rozumu i trochę stuknięty, że w ogóle o takich rzeczach mówię.
No tak, to mnie to też spotyka, no bo oczywiście ja tutaj cały czas mówię o fantastycznym przyjęciu mojego programu, ale to przecież kupa ludzi tak naprawdę uważa, że to, co ja robię, to jest po prostu jakaś ściema i to jest w ogóle tylko bazowanie na naiwności ludzi, co mnie też mi od razu podnosi ciśnienie, bo najbardziej chyba nie lubię takiej ludzkiej arogancji, która zakłada taką wyższość, że my jesteśmy tutaj elokwentni, oczytani, inteligentni, a tutaj mamy obok siebie, mamy ciemny lud, prawda? Jak to jakiś polityk kiedyś użył takiego sformułowania. I ja zdaję sobie sprawę, że po prostu to, czym się zajmuję, to, czym ty się zajmujesz, robi z nas bardzo wdzięczny w gruncie rzeczy obiekt ataków właśnie. Takich, powiedzmy, racjonalnych fundamentalistów, nie?
Wspomniałeś wcześniej w naszej rozmowie, że ty w tych swoich programach się często rozbierasz, dajesz sobie robić różne rzeczy. Czy ktoś zarzucił ci ekshibicjonizm?
Nie, tego nie. Nie miałem czegoś takiego. Nie. No bo to też nigdy nie rozbieram się dlatego, że mam taki kaprys, tylko za każdym razem robię to tylko i wyłącznie w reakcji na polecenie uzdrowiciela, prawda? Rzeczywiście, bo są ludzie przeszedł, żeby ci przerwałem, ludzie z redakcji TTV śmieją się ze mnie, że jestem najczęściej rozbierającym się pracownikiem telewizji.
Słuchaj, no właśnie moje pytania powolutku się kończą, mam jeszcze kilka od słuchaczy i jeszcze jedno takie na koniec, troszeczkę oderwane od tego, o czym dziś mówimy. Pytania od słuchaczy często się powielały z tymi, które już ci wcześniej zadałem, ale jest kilka, których ja nie wymyśliłem. No i tutaj jest pytanie od jednego z użytkowników forum paranormalne.pl. Czy sam wierzysz w medycynę konwencjonalną?
Wierzę, oczywiście, że wierzę. Tak. Oczywiście nie wierzę we wszystko. To jest też taki... Ja ostatnio trafiłem w jakimś warszawskim antykwariacie na fantastyczną książkę. Nie chcę pomylić tytułu. Idę, zaraz ją przyniosę, to powiem.
Okej.
Już jestem.
Okej.
Bo ta książka jest dla mnie bardzo wartościowa, bo ona pokazuje pewien mechanizm. Otóż po prostu są ludzie, którzy uważają, że to, co nazywane jest medycyną akademicką, to jest jakby stan skończony i że to będzie tylko ewoluowało, natomiast to już, że ona zasadniczo nie może się mylić, a natomiast cała alternatywa to jest po prostu, jest to po prostu bzdura i ściema. Zakładam, że jest bardzo możliwe, że na przykład za 100 albo za 200 lat nasze praprawnuki będą się naśmiewali, czytając na przykład z książek, czy z jakichś tabletów, czy z innych form, w których będzie słowo pisane, mam nadzieję, że jeszcze będzie, a nie zaniknie. Będą czytali na przykład o tym, że ich dziadowie brali antybiotyki na przykład, no prawda? Tak. I takie dziwne rzeczy. Mam przez całą książkę wydaną w Paryżu pierwodruk w 1825 roku i zatytułowana Niebezpieczeństwa onanizmu, a propos semena. Jest po prostu absolutnie nieprawdopodobna, niewiarygodna książka. Ona ma po prostu jakieś 150 stron i tam po prostu mówi się na przykład, co człowiek, który po prostu oddaje się tej, to się nazywa wstydliwa czynność w tej książce, między innymi. I co takiemu człowiekowi grozi? Oglądam ryciny, więc mamy tutaj po prostu wypadanie zębów, wypadanie włosów, plucie krwią, zęby z dziąseł wypadają, majaki, halucynacje i to kończy się zgonem, zawsze. Zawsze.
No, wszystko kończy się zgonem.
Tak, ale bardzo szybko właśnie. I to jest książka, to co jest zastanawiające, ona jest pełna po prostu totalnych bzdur i po prostu naprawdę trudno się nie śmiać, jak to czytać, jeżeli to czytasz, ale trzeba pamiętać, że była ona pisana z gruntu medycyny akademickiej. Jasne. i z rzeczami, które były zawarte w tej książce i w jeszcze poprzedniej, która była takim fundamentalnym sposobem spojrzenia na onanizm. Nie pamiętam jakiegoś szwajcarskiego lekarza, który do dzisiaj jest uznawany za człowieka, który stworzył podwaliny neurochirurgii. I
ten sposób postrzegania rzeczywistości na przykład był, akceptował to na przykład takie umysły epoki jak na przykład Immanuel Kant. Więc po prostu to żaden lekarz w świecie w tym w 1825 roku nie powiedziałby, że ta książka jest bzdurą. Natomiast w tej chwili po prostu to jest w ogóle no stek po prostu najdziwniejszych historii. Ja po prostu czytam to regularnie i zaśmiewam się. Natomiast pamiętajmy, w 1825 roku to był stan medycyny akademickiej, to nie była alternatywa. Więc trochę apelowałbym do ludzi, którzy uważają, że nie wiem, bioenergoterapia, szeptunki czy UFO to jest po prostu totalna bzdura, bo być może za 100 lat ludzie będą się tak samo naśmiewali z jego przekonań.
Mam kolejne pytanie, wydaje mi się, że bardzo ciekawe. W którym momencie postawa pana Przemka zmieniła się ze sceptycznej w otwartą, a nawet, jak da się zauważyć ostatnio, afirmującą wobec badanych zjawisk?
Nie wiem, czy moja postawa jest afirmująca, ale rzeczywiście to ten mechanizm, to mi się zdarzyło. W którym miejscu? Trudno mi powiedzieć, trudno mi mówić o przełomie, że było coś takiego. Wydaje mi się, że był to proces taki dosyć płynny i że ja się po prostu przesunąłem w widmie.
I pewnie jeszcze cały czas trwa, co?
I to trwa. I po prostu nie będę w tej chwili, bo nie będę, no nie mogę robić takich anonsów, ponieważ to tak naprawdę dotyczy treści ostatnich odcinków, ale to, co mi się przydarzyło w Rosji, już w tej Rosji części azjatyckiej, gdzie po prostu my przyjechaliśmy i opuściliśmy tą naszą strefę dominacji kultury słowiańskiej i najpierw dostaliśmy się pod wpływy muzułmańskie, potem buddyjskie, a potem takie pomieszanie buddyzmu i szamanizmu. I to właśnie to miejsce, czyli pod granicą rosyjsko-mongolską, spotkałem się po prostu tam właśnie z ludźmi, tam jest szamanizm, jest zjawiskiem, który nie został odtworzony po tysiącach lat, tak jak u nas w Polsce po dwóch tysiącach, prawda? Tylko był cały czas, on tam trwa mniej więcej, szacunki są różne, od 6 do 10 tysięcy lat. I tam jest to norma. I tam się wydarzyły po prostu takie rzeczy, które, których ja do tej pory nie mogę zrozumieć i którego centrum wydarzeń byłem ja. Czyli one dotyczyły mnie i ja po prostu tam przynajmniej raz zachowałem się w taki sposób, który po prostu mi się, gdyby mi to ktoś powiedział przed wyjazdem, bym w życiu nie uwierzył, że może się ze mną coś takiego stać. I nadal nie wiem, jaki był tego mechanizm i nadal nie wiem, jaki był tego powód i nadal tak naprawdę nie wiem, co się tam wydarzyło. Ale to było coś, co mną wstrząsnęło i myślę chyba, że mogę szczerze powiedzieć, że mnie to przerosło, że naprawdę jak ja wróciłem do Polski, ja musiałem się 2 tygodnie zbierać, bo ja po prostu nie byłem w stanie funkcjonować, wróciłem do tego świata, po prostu tu jeżdżam samochody, tutaj po prostu wysyłam maile z telefonu i to wszystko jest takie ztechnologizowane, a ja po prostu cały czas mam w głowie obrazki z Ulan-Ude, czy z okolic Bajkału, z jakichś takich wsi zapadłych, gdzie po prostu ludzie robili ze mną dziwne rzeczy i po prostu to jest tak nie przystaje do tej naszej rzeczywistości, którą my widzimy na co dzień, którą akceptujemy, że po prostu no jest w pewnej chwili tak, jakbym znalazł się na granicy dwóch światów.
Jeszcze 2 pytania, które są dzisiaj dosyć podobne. Połączę je ze sobą. Czy Przemek nie boi się, że któryś z tych uzdrowicieli zrobi mu jakąś krzywdę? I pytanie, powiedzmy, kończące serię pytań od słuchaczy. Jak zdrowie po tym wszystkim, co przeżyłeś?
Ja w ogóle, ja też mam coś takiego, że to zacznę od końca, że moje zdrowie bardzo dobrze. Rzeczywiście cały czas ja chyba powinienem iść i zrobić sobie komplet badań w ogóle, tak żeby tam powykluczyć pewne rzeczy, ale w ogóle wydaje mi się, że jest lepiej. Naprawdę ja na przykład, nie wiem, 2 lata temu czułem, właśnie to jest pytanie, na ile po prostu zmiana w moim życiu nastąpiła, z której jestem bardzo zadowolony, bo czuję się teraz spełnionym człowiekiem i w ogóle taki raczej pogodzony z życiem, a jeszcze 2 lata temu miałem problemy ze sobą, takie nazwijmy to egzystencjonalne. Więc nie wiem, na ile to wpłynęło, bo uważam, że nasza psychika wpływa bardzo integralnie na stan naszej fizyczności, więc nie narzekam na zdrowie, dziękuję bardzo. Natomiast jeżeli chodzi o ten lęk, no to rzeczywiście coś takiego jest. Przy czym, bo ludzie czasem pytają o ten lęk w kontekście energii, ja gdzieś po prostu nie boję się, że ktoś zadziała na mnie jakąś energią i zrobi mi tę krzywdę, bo jest to po prostu, to jest właśnie ta sytuacja związana z moim światopoglądem, że ja cały czas mam wątpliwości, czy w ogóle jest to możliwe. Nie boję się, tak jak mówiłem już, nie boję się duchów, ponieważ uważam, że jeżeli one istnieją, to są bytami doskonalszymi i nie ma sensu przypisywać im tych całych nikczemności, które składają się na ludzką naturę. Natomiast rzeczywiście rzeczywiście zacząłem się, szczególnie właśnie od tej Rosji, obawiać, że ja po prostu ze zbyt dużą niefrasobliwością czasem wchodzę w sytuacje, które niosą dla mnie potencjalne niebezpieczeństwo i rzeczywiście tutaj w Rosji chyba w drugim odcinku ja się spotkałem z człowiekiem, który uzdrawiał w ten sposób, że przeprowadzał masaż kręgosłupa i on to robił takim narzędziem, które z braku lepszego słowa można przypominało dłuto. I po prostu on wsadzał mi to dłuto między kręgi i po prostu naciskał całym ciałem i ja opowiedziałem to paru osobom, również ludziom, którzy zajmują się masażem, oni byli po prostu załamani. Oni po prostu uważają, że już, jeżeli chodzi o mnie, to już stracili ostatnią nadzieję, że ze mnie jeszcze coś będzie, bo jestem po prostu idiotą. Bo rzeczywiście to było coś, a potem oglądałem to w montażowni i patrzę, oni mówią, coś ci pokażemy, chłopaki. I puszczałem mi ten fragment, w którym on po prostu robi mi ten masaż. I ja słyszę trzask kości i mówię, co to w ogóle? Co to za dźwięk? Wy nałożyliście jakiś efekt? A oni mówią, nie, to się tak nagrało. Po prostu trzeszczały kości, to kości kręgosłupa, czyli po prostu rzecz, która naprawdę mogła mi zrobić krzywdę. A ja leżałem i pozwalałem sobie to wszystko robić. I to rzeczywiście, szczególnie to doświadczenie, bo uważam, że to było najgłupsze, co zrobiłem w ogóle w życiu. Każe mi się zastanawiać i po prostu nad tym, że ja po prostu powinienem trochę bardziej podchodzić krytycznie do tego i naprawdę najpierw spytać, co ktoś mi chce robić, a dopiero potem kłaść się na leżance i pozwalać ze sobą robić, bo to było naprawdę niebezpieczne. Więc tak, boję się.
Zanim się pożegnamy, mam do ciebie jeszcze jedno już takie końcowe pytanie, bo nagrywamy 24 wieczorem, emisja programu odbędzie się 27, co za tym idzie, nadciąga wielkimi krokami, to nie powiem święto, bo święto to nie jest, ale nadciąga Halloween.
Tak.
Nie tylko Halloween, ale to było też Samhain, tak, i dziady nasze. Czy tak, uważasz, tak, że ta data ma coś takiego magicznego w sobie?
No, myślę, że tak. Ja tak myślę, że musi coś być, jeżeli po prostu te daty są tak jakby, znajdujemy je w różnych kulturach i w różnych religiach. To jest fascynujące. Oczywiście nie mogę dać żadnej interpretacji tego, bo nie mam o tym pojęcia, mam zbyt małą wiedzę, ale coś w tym musi być. To są właśnie takie rzeczy, które powodują, że ja tak się po prostu zastanawiam, co w tym wszystkim jest, o co w tym wszystkim chodzi. Ale to są rzeczy, które naprawdę dają każdemu, uważam, że to są rzeczy, które dają asumpt do myślenia każdemu człowiekowi, który pozwoli sobie na taką intelektualną uczciwość wobec siebie. Mhm. Że tak naprawdę mówienie, że to jest bzdura, machanie rękami w takim geście po prostu lekceważenia, to tak naprawdę jest intelektualnie pójściem na łatwiznę. Że tak naprawdę jako ludzie myślący mamy obowiązek przede wszystkim się dziwić, ale przede wszystkim też po prostu znajdować wytłumaczenia, starać się znaleźć wytłumaczenia niewytłumaczalnej rzeczy i musimy też uznawać, że coś takiego, czego my nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć, istnieje. Mhm. Bo jeżeli nie dopuścimy tego, to po prostu tak naprawdę nie zrozumiemy świata.
Oczywiście, tu się z tą zgadzam. Przemku, moglibyśmy jeszcze rozmawiać tak bardzo, bardzo długo, ale i ciebie, i mnie jutro z rana wzywa praca. Tak. Nagrywamy, jest już prawie godzina 11, ty tak wleciałeś z marszu, właściwie to nagrywamy ten program. Bardzo ci dziękuję, że w ogóle znalazłeś w tym swoim napiętym grafiku te półtorej godzinki, żebyśmy mogli sobie porozmawiać i nagrać ten program, bo wydaje mi się, że wyszło nam to bardzo interesująco, bardzo ciekawie. No i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś coś nam się uda razem nagrać, stworzyć. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
Ja też dziękuję, myślę, że to nie jest ostatni kontakt, bo myślę, że to była dobra rozmowa.
Mam nadzieję, że naszym słuchaczom również się to bardzo spodoba. No cóż, mogę tobie życzyć tylko, żeby sezon pod tytułem Rosja pobił swoją oglądalnością dwa poprzednie i żebyś miał idealny start na czwarty sezon.
Tak, to byłoby miłe.
Sam na to czekam, na pewno też widzowie, a także moi słuchacze też oczekują, że coś takiego nastąpi. No cóż, jeszcze raz tobie bardzo, bardzo dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam i cóż, do usłyszenia i do zobaczenia.
Do usłyszenia i oczywiście mam nadzieję, że do zobaczenia. Tak. A dla naszych słuchaczy, no co, możemy wam życzyć tylko dobrej nocy, szampańskiej zabawy w Halloween, jeżeli się w to bawicie. No i cóż, mam nadzieję, że uda mi się już niedługo wrócić na antenę na troszeczkę dłużej niż na taki jeden program. Wypadałoby nam się teraz pożegnać, a więc dobranoc, drodzy słuchacze.
Dobranoc.
Para Radio Poznajemy Nieznane, do usłyszenia.